Witaj! Za chwilę wysłuchasz kolejnego odcinka Mrocznych Wieków, podcastu historycznego ukazującego się na YouTube oraz platformach takich jak ta. Filmy na YouTube zawierają grafiki, zdjęcia, mapy ilustrujące omawiane wydarzenia oraz ścieżkę dźwiękową. Mój podcast nie zarabia na platformach takich jak Spotify czy Apple Podcast. Ukazuje się na nich wyłącznie dzięki dobrowolnemu wsparciu patronów i darczyńców. Jeżeli pragniesz wesprzeć dalszą działalność Mrocznych Wieków, możesz to zrobić cyklicznie poprzez Patronite bądź jednorazowo przez Buy Coffee lub Suppi. Linki znajdują się w opisie każdego odcinka. Bez wsparcia darczyńców utrzymanie obecności na platformach podcastowych byłoby niemożliwe i musiałbym ograniczyć się do wyświetlania filmów wyłącznie na YouTube. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wsparcie i życzę miłego słuchania. Michał Kuźniar. Pomysł tego odcinka przyszedł mi do głowy kilka miesięcy temu, gdy uświadomiłem sobie, że na polskim YouTube nie ma praktycznie żadnego poważnego materiału o Göbekli Tepe, jednym z najbardziej znanych i znaczących stanowisk bliskowschodniej prehistorii. W ciągu tego czasu pojawiło się trochę materiałów, z których niektóre są naprawdę na wysokim poziomie. W trakcie przygotowywania epizodu o Göbekli pomyślałem jednak, że opowiadanie o tym jednym stanowisku, wyrywając je z kontekstu, w jakim się ono pojawiło, czyli pomijając tysiące lat prehistorii, jakie poprzedziły wzniesienie tego tajemniczego kompleksu, byłoby błędem. Słuchacz, zwłaszcza taki, który niewiele wie o bliskowschodnim neolicie czy epipaleolicie, traktowałby Göbekli Tepe jako jakiś niespotykany ewenement, niewytłumaczalny epizod w późnej prehistorii. W ten sposób tureckie stanowisko jest prezentowane przez zwolenników wszelakich teorii spiskowych, często zupełnie niezainteresowanych lub świadomie pomijających dziesiątki bliskowschodnich stanowisk, poprzedzających lub współczesnych dla tego wybranego. Pozwala to tworzyć różne absurdalne narracje o Göbekli Tepe, których nie będę tutaj przytaczał, gdyż zwyczajnie nie mam na to czasu ani chęci. Wspomniane stanowisko będzie jedynie elementem dzisiejszej opowieści, w której postaram się wyjaśnić, jak obecna nauka zapatruje się na fenomen, jakim był szybki rozwój społeczeństw Bliskiego Wschodu, rozwój, który zaowocował rozpoczęciem tzw. rewolucji neolitycznej, która w pewien sposób odcisnęła piętno także na naszym życiu. W dzisiejszym epizodzie wędrujemy do regionu zwanego najczęściej Bliskim Wschodem, obejmującego ziemię Azji południowo-zachodniej. Częścią terenu jest nieco mniejszy obszar znany jako Lewant, od słowa Levanto, oznaczającego w językach romańskich wstawanie, rośnięcie, podnoszenie czegoś, w tym wypadku słońca. Lewant, czyli szeroko pojęty wschód, był bowiem obszarem, z którego przybywało słońce, wstające każdego poranka. Termin Lewant obejmuje z grubsza obszar dzisiejszej Syrii, Libanu, Jordanii, Izraela i autonomii palestyńskiej. Będę go stosował zamiennie z Bliskim Wschodem oraz żyznym półksiężycem. Ten ostatni termin odnosi się do rozległego obszaru ciągnącego się od Półwyspu Synaj na południu, przez Palestynę, Syrię, aż po południowo-wschodnią Turcję na północy, a następnie przez ziemię dzisiejszego Iraku aż do Zatoki Perskiej. Kształt omawianego obszaru, zgodnie z oczekiwaniami, przybiera formę półksiężyca. Żyzność jego ziem w starożytności, nawadnianych przez wody rzek Tygrysu, Eufratu czy Jordanu, nie podlegała nigdy wątpliwości. Dzieje człowieka rozumnego, Homo sapiens, w tym regionie liczą sobie setki tysięcy lat. Najstarsze zachowane szczątki tego hominida odkryto w jaskini Misliya u stóp góry Karmel w Izraelu. Wiek fragmentu żuchwy hominidów z jaskini Misliya odkrytej w 2018 roku szacuje się obecnie w przedziale między 177 a 194 tysiące lat. Są to najstarsze powszechnie akceptowane pozostałości gatunku Homo sapiens znalezione poza Afryką, chociaż naturalnie należy się spodziewać, że w przyszłości odkryte zostaną inne, być może znacznie starsze skamieliny. Bliski Wschód był jednym z pierwszych przystanków na drodze prehistorycznych hominidów emigrujących z Afryki, dzięki czemu na jego terenie odkryto mnóstwo pozostałości różnych gatunków. w tym zarówno Homo sapiens, jak Neandertalczyków. Oba hominidy żyły zresztą przez jakiś czas tuż obok siebie, na tym samym terenie. W latach 50. XX wieku w jaskini Shanidar w irackim Kurdystanie odkryto zresztą ślady neandertalskich pochówków sprzed dziesiątek tysięcy lat. Nie byłoby w nich nic dziwnego, gdyby nie to, że pochówki owe nosiły znamiona zaplanowanego rytuału. Ciała niektórych zmarłych złożono zaś na podłożu z kwiatów, których ślady odkryli paleobotanicy. Różne gatunki hominidów przez całe tysiąclecia żyły niejednokrotnie tuż obok siebie na obszarze Bliskiego Wschodu, pozostawiając po sobie szczątki, takie jak te odkryte m.in. w jaskiniach Shanidar, Nisliya, Kwawzeh czy Szkul oraz wielu innych. Szczątki te pochodzą z epoki znanej jako paleolit, od greckich słów palaios litos, znaczących dosłownie tyle co stary kamień, w odróżnieniu od neolitu, młodszego kamienia. Podział ludzkiej prehistorii na wcześniejszy paleolit zdominowany przez myśliwych zbieraczy i młodszy neolit będący świadkiem rozwoju rolnictwa i stałego osadnictwa wymyślił jeszcze w XIX wieku angielski antropolog i archeolog John Lubbock. Terminologia Lubbocka okazała się tak wygodna, że stosuje się ją do dzisiaj. Z czasem naukowcy dodali do niej jeszcze mezolit, czyli średni kamień, okres oddzielający paleolit od neolitu, przypadający na Bliskim Wschodzie mniej więcej na czasy między 20 a 9 tysiącami lat temu. W Europie okres ten rozpoczął się znacznie później. Mezolit bliskowschodni bywa zwany epipaleolitem, czyli schyłkowym albo późnym paleolitem. To właśnie w mezolicie, środkowej epoce kamienia, rozpoczęło się przejście od modelu życia opartego tylko na myślistwie, rybołówstwie i zbieractwie do gospodarki, w której coraz większe znaczenie będzie miało rolnictwo oraz hodowla zwierząt. Chronologia okresów takich jak paleolit, mezolit czy neolit nie jest taka sama dla całego świata. Zarówno mezolit, jak neolit na Bliskim Wschodzie zaczynały się bowiem znacznie wcześniej, aniżeli odpowiadające im epoki o tych samych nazwach w Europie, co było związane z rozciągniętym na całe tysiąclecia transferem wiedzy i doświadczeń, odbywającym się niemal zawsze razem z migracjami ludności, wówczas bardzo jeszcze powolnymi. Podsumowując, paleolit, starsza epoka kamienia, był najdłuższą epoką w dziejach człowieka, trwającą od zarania ich dziejów, kilka milionów lat temu, aż do schyłku ostatniej epoki lodowcowej, jakieś 12 tysięcy lat temu, z tym, że w niektórych odosobnionych regionach świata, do których z jakichś powodów nie dotarło rolnictwo czy obróbka metali, trwał w najlepsze jeszcze kilka stuleci temu. Mezolit, średnia epoka kamienia, zwana na Bliskim Wschodzie epipaleolitem, to w dużym uproszczeniu okres przejściowy, w którym coraz częściej pojawia się osiadły tryb życia, ktoś zaczyna siać zboże, ktoś inny uczy się hodować kozy, świnie czy owce, ale generalnie są to raczej zajęcia dodatkowe, bowiem gospodarka nadal jest oparta głównie na myślistwie, rybołówstwie i zbieractwie. Neolit, młodsza epoka kamienia, to coraz szybszy rozwój rolnictwa, uprawa ziemi, udomowienie, a następnie hodowla zwierząt. Po neolicie następują epoki biorące swoją nazwę już od metali, miedzi, brązu lub żelaza. Te dwie ostatnie oznaczają praktycznie wejście do starożytności. Pierwszym specjalistą, który zaczął używać periodyzacji dziejów wedle modelu epoka kamienia, brązu i żelaza, był duński archeolog Christian Thomsen. W 1836 roku Duńczyk przygotował w Kopenhadze wystawę dawnych artefaktów wedle tego szablonu, który okazał się tak celny, że z czasem przyjęto go powszechnie. Bliski Wschód w schyłkowym okresie paleolitu wysunął się na prowadzenie w sztafecie ludzkiego rozwoju, która w ciągu poprzednich dziesiątek, a nawet setek tysięcy lat posuwała się do przodu bardzo, bardzo powoli. Zbliżał się wielki skok cywilizacyjny, którego pierwsze zwiastuny dały się zauważyć już ponad 20 tysięcy lat temu. Trzyletnia susza, jaka nawiedziła Izrael pod koniec lat 80. XX wieku, umożliwiła archeologom dokonanie niezwykłego odkrycia. 1989 roku wody jeziora Galilejskiego opadły tak bardzo, że na jednym z jego brzegów odsłoniły się pozostałości prastarej osady, znanej dzisiaj jako Ohalo II. Datowanie radiowęglowe ustaliło wiek małej osady złożonej z 6 chat na 23 tysiąclecia. W momencie odkrycia okrągłe, drewniane szałasy z Ohalo były najstarszymi tego typu konstrukcjami na świecie. Do dzisiaj zaś pozostają jednymi z najstarszych. W osadzie odkryto pozostałości prymitywnych, kamiennych żaren do mielenia nasion, setki tysięcy kamiennych odłamków i narzędzi, w tym bardzo precyzyjnych i niewielkich mikrolitów, głównie małych kamiennych grocików. Ości ryb, skorupiaki, pozostałości lokalnych ptaków, gazeli, a także innych drobnych zwierząt potwierdzały myśliwsko-zbieracki charakter dawnych mieszkańców, Ohalo, żyjących głównie z tego, co dawało im wielkie jezioro Lizan. Prehistoryczny zbiornik wodny łączący jeszcze 12 tysięcy lat temu Morze Martwe i Dolinę Jordanu z Jeziorem Galilejskim. Kamienne żarna z Ohalo nie były jedynie ozdobą. Archeolodzy odkryli w pozostałościach osady nasiona i inne fragmenty należące do 142 gatunków roślin, co wyraźnie wskazuje na olbrzymie urozmaicenie diety rybaków z dawnego Izraela. Gustowali oni w dzikich odmianach pszenicy, owsa, jęczmienia, a także na przykład w pistacjach i migdałach. Mieszkańcy Ohalo II nie uprawiali jeszcze ziemi. Pozyskiwali nasiona i jadalne rośliny, zbierając je w swoim sąsiedztwie. Zbieracze ci musieli obozować w osadzie przez wiele miesięcy, a być może nawet lata, o czym świadczą pozostałości roślin dojrzewających w różnych porach roku oraz ptaków zamieszkujących okolice tak przez cały rok, jak i tych migrujących tylko sezonowo. Pomimo, że nikt jeszcze nie myślał o uprawie ziemi ani hodowli zwierząt, pojawiały się już pierwsze stałe osady, uzależnione wyłącznie od dostępności lokalnego pożywienia i klimatu. Naukowcy określają kulturę, do której przynależeli ludzie z Ohalo, mianem kultury kebaryjskiej, istniejącej od 23 do 15 tysięcy lat temu. Jej nazwa wzięła się od jaskini Kebara, leżącej na południe od izraelskiej Hajfy, w której odkryto charakterystycznych dla niej przedstawicieli. Archeolodzy natrafili jednak na wiele stanowisk kebaryjskich w krajach Lewantu, choćby na jordańskich stanowiskach, takich jak Azrak czy Karane 4. Na tym ostatnim stanowisku, poza typowymi chatami, natrafiono na ślady poddanych kremacji zwłok kobiety, wyraźnie dowodzące istnienia rytuałów pogrzebowych. Specjalny pogrzeb zgotowano także mężczyźnie w średnim wieku z Ohalo II. Pochowany liczył sobie około 35-40 lat. Miał 173 cm wzrostu. W późnej fazie życia mógł cierpieć na jakąś formę niepełnosprawności i być może był utrzymywany przez współplemieńców. Pochowano go na plecach, z ramionami skrzyżowanymi na piersiach, a nogami podciągniętymi tak, że pięty dotykały pośladków. Na tamten świat człowiek udawał się wyposażony w zdobioną nacięciami kość gazeli. Zwłoki zmarłych w Karane 4 grzebano pod klepiskami domostw, albo raczej szałasów. Już wówczas, 20 tysięcy lat temu, pojawiała się więc tradycja, która będzie powszechnie spotykana kilkanaście tysięcy lat później w neolitycznych pierwszych miastach, takich jak Çatalhöyük czy Jerycho. Dominujące przez następne tysiąclecia bliskowschodnie praktyki pogrzebowe znajdujemy w jordańskim Uyun al-Hammam. Archeolodzy natrafili tam na pochodzące sprzed 16,5 tysiąca lat cmentarzysko zawierające 8 pochówków. Niektóre z grobów naruszono po śmierci zmarłych, dodając do nich kolejne szczątki ludzi i zwierząt. W niektórych grobach znajdowały się wyłącznie fragmenty ludzkich szkieletów, które z pewnością zostały do nich przeniesione z innych pochówków. Zmarłym towarzyszyły niepełne szkielety zwierząt, na przykład lisa, który mógł być oswojonym towarzyszem pogrzebanego. Praktyka powtórnego pochówku i przenoszenia fragmentów szkieletu zmarłego do kolejnych grobów będzie powtarzać się w kolejnych tysiącleciach, na znacznie większą skalę. Jej początki można jednak prześledzić aż do epipaleolitu. Wytłumaczenie znaczenia tych pradawnych praktyk pogrzebowych nie jest póki co możliwe. Naukowcy muszą poruszać się tutaj co najwyżej w sferze przypuszczeń i niepewnych interpretacji. Podobne praktyki zdarzały się jednak wśród różnych ludów, często oddzielonych od epipaleolitycznego Bliskiego Wschodu przez tysiące lat i kilometrów. Nadburzańscy goci z Masłomęcza w późnej starożytności również praktykowali pochówki zawierające jedynie część ciała zmarłego, a niektóre z kości umieszczali także w innych grobach, zapewne należących do osób spokrewnionych lub w jakiś sposób z nim lub nią powiązanych. Osada Zohalo ze względu na swoje specyficzne położenie mogła być do tej pory badana tylko dwukrotnie, łącznie przez 4 sezony, podczas wyjątkowo dotkliwych susz obniżających lustro wód lokalnego jeziora. Jej istnienie przypadło na przełom między paleolitem a epipaleolitem. Na ówczesnym Bliskim Wschodzie ciągle panowała jeszcze ostatnia ze znanych człowiekowi epok lodowcowych, będąca akurat w fazie znanej jako Last Glacial Maximum, czyli ostatnie maksimum zlodowacenia. Eksperci od klimatu tamtego okresu oceniają, że Bliski Wschód był wówczas chłodnym, suchym stepem. Opady były nawet o 40% mniejsze niż obecnie, a średnie roczne temperatury niższe o około 7 stopni Celsjusza. Na stepie pokrywającym dzisiejszy Irak czy Syrię można było natrafić na przedstawicieli dawnej megafauny, jak tury czy dzikie osły. Poza tym wszechobecne były drobniejsze od nich gazele i daniele, a także dziki, lisy czy zające. 20 tysięcy lat temu klimat zaczął się jednak ocieplać, przechodząc stopniowo w fazę znaną jako Pöhlin Alert, nazwaną tak od dwóch duńskich miejscowości, w których pracujący na początku XX wieku geolodzy odkryli ślady sugerujące wystąpienie istotnej zmiany klimatu na półkuli północnej około 15 tysięcy lat temu, z której skorzystał także Bliski Wschód. Przez 2 kolejne milenia w regionie tym panowały wręcz doskonałe warunki do rozwoju pierwszych społeczeństw. Opady były o 30% wyższe aniżeli ma to miejsce obecnie, a średnie temperatury zaledwie 1 stopień niższe niż w XXI wieku. Wilgotny, ciepły klimat zaowocował rozległymi zmianami w szacie roślinnej i towarzyszącej jej faunie. Wielkie pleistoceńskie ssaki stopniowo wymierały, ale ich miejsce zajmowały stada mniejszych roślinożerców. Suchy, chłodny step ustępował rozległym lasom pełnym dębów, na których gałęziach spotkać można było liczne gatunki ptaków. Na rozległych łąkach zaś pasły się powszechne gazele i daniele. Zwiększenie dostępności pożywienia natychmiast zaowocowało gwałtownym wzrostem ludzkiej populacji. Około 15 tysięcy lat temu, wraz z początkiem ciepłej i wilgotnej fazy Pöhlin Alert, pojawiła się nowa kultura materialna, która przez kolejne 3,5 tysiąca lat będzie dominować na obszarze od Półwyspu Synaj aż po zachodnie brzegi Eufratu. Mowa tutaj o niezwykle ważnej z naszego punktu widzenia kulturze natufijskiej. Nazwę kultury ukuła angielska archeolożka Dorothy Garrod, badająca w latach 30. XX wieku jaskinię Szukba, leżącą nad rzeką Wadi An-Natuf na zachodnim brzegu Jordanu. W czasach Dorothy Garrod region ten należał do brytyjskiej Palestyny, obszaru kontrolowanego przez Wielką Brytanię po klęsce Imperium Osmańskiego w I wojnie światowej. Garrod, pracująca w jaskini Szukba, natrafiła na pozostałości kultury mezolitycznej znajdujące się pomiędzy starszymi artefaktami z paleolitu i młodszymi z epoki brązu. Natufijczycy byli bezpośrednimi potomkami kultury kebaryjskiej. Jako następcy rybaków z Ohalo II nie tylko podtrzymywali dawne tradycje i osiągnięcia, ale dodatkowo je rozwijali, dokonując przy tym rewolucyjnych odkryć, które poznaliśmy dzięki wykopaliskom prowadzonym niemal od stulecia na ponad 90 natufijskich stanowiskach w Lewancie. W 2018 roku w jednej z natufijskich jaskiń niedaleko Hajfy w Izraelu natrafiono na ślady piwa sprzed 13 tysięcy lat, najstarszego tego typu trunku na świecie, o kilka tysiącleci starszego od dotychczasowych znalezisk tego typu z Egiptu czy Mezopotamii. Odkrywcy przyznają jednak, że do fermentacji mogło dojść w sposób naturalny i udział człowieka nie jest tutaj stuprocentowo pewny. W natufijskich stanowiskach odkryto także prawdopodobnie pozostałości najstarszego chleba na świecie. W leżącej niedaleko Betlejem jaskini Ain Sakri jeszcze w latach 30. XX wieku odkryto niewielką kamienną figurkę przedstawiającą dwoje splecionych ze sobą w uścisku ludzi. Artefakt jest mocno zniszczony, co utrudnia jego identyfikację, ale para bardzo przypomina dwoje ludzi uprawiających seks, patrząc sobie prosto w oczy. Jeżeli przedstawienie stosunku dwojga natufijczyków faktycznie było zamierzeniem artysty, to skromna rzeźba z Ain Sakri jest najstarszym tego typu dziełem sztuki, jaki odkryto do tej pory. Ma przynajmniej 11-12 tysięcy lat. Natufijczycy budowali okrągłe domy, wykorzystując do wznoszenia ich fundamentów kamienie. Ściany i zadaszenie wznoszono zaś z elementów organicznych. Większość z nich była częściowo wkopywana w ziemię, jak półziemianki, co w połączeniu z okrągłym kształtem stało się charakterystycznym elementem budownictwa na Bliskim Wschodzie, w epipaleolicie, a także częściowo w neolicie. Nawet późniejsze o parę tysiącleci konstrukcje z Göbekli Tepe będą miały w sobie coś wspólnego z domami natufijczyków. Proste chatki wznoszono na otwartym terenie, ale nie gardzono także jaskiniami, w których mieszkała spora część przedstawicieli tej kultury. Osady przybrały stały charakter, a kolejne domostwa wznoszono na szczątkach poprzednich konstrukcji. Pod podłogami prostych natufijskich domostw archeolodzy natrafiali na pochówki, podobnie jak miało to miejsce w przypadku wcześniejszej kultury kebaryjskiej czy licznych późniejszych. Groby odkrywa się także w jaskiniach, takich jak ta z Hilazon Tachtit w Galilei, gdzie 12 tysięcy lat temu lokalna społeczność pochowała 28 osób, wśród nich także pewną tajemniczą kobietę. Staruszce towarzyszył komplet ciekawych artefaktów. Była wśród nich ludzka stopa, nie należąca do niej samej, a także czaszka kuny, 86 skorup żółwi, fragment orlego skrzydła, kości dzika i pantery. Odkrywcy określili denatkę roboczym tytułem szamanki, co wcale nie musi odbiegać od rzeczywistości. Pochówek kobiety był bowiem bardzo bogaty i na swój sposób wyjątkowy w skali nie tylko tego pojedynczego cmentarzyska, ale całej kultury natufijskiej. Na niemal równie ciekawe pochówki natrafiono w izraelskiej osadzie Einan, po arabsku zwanej Ain Malacha. 14 300 lat temu natufijczycy osiedli w tutejszej dolinie, niedaleko jeziora Galilejskiego, wówczas ciągle będącego częścią kurczącego się wielkiego jeziora Lisan. Żyli i umierali w cieniu dębów, migdałów i pistacji. Zmarłych grzebali pod podłogami swoich okrągłych półziemianek. Archeolodzy często pod klepiskiem znajdują całe rodziny liczące kilkanaście osób pogrzebanych tam w różnych odstępach czasu. Po pochówku ostatniej osoby dom niszczono. W jednym z tych licznych, rodzinnych grobów pośród kości 12 osób natrafiono na szczątki kobiety pochowanej razem ze szczeniakiem. Jej dłoń spoczywała na ciele martwego zwierzęcia, być może za życia będącego jej towarzyszem. W innym grobie szczątki kobiety były przemieszane ze sobą, a obok jej głowy ktoś złożył rogi gazeli. Znaczenia tego symbolicznego gestu nikt dzisiaj nie jest już w stanie odszyfrować. W izraelskiej jaskini Ha-Yonim, czyli grocie gołębi, również natrafiono na interesujące przykłady pochówków. Jeden z nich należał do kobiety, której miednicę udekorowano zębami lisa. Mieszkańcy jaskini Ha-Yonim żyli w miejscu użytkowanym przez ludzi od dziesiątek tysięcy lat. W głębszych warstwach pod ich stopami znajdowały się ślady palenisk sprzed 100 000 lat, pozostawionych przez jakieś starsze odmiany hominidów. Na ścianach zaś mogli dostrzec wyryte podobizny dzikich zwierząt, przedstawicieli pleistoceńskiej megafauny, na którą namiętnie polował jakiś pradawny mieszkaniec Ha-Yonim. Według archeologa Stevena Miffena, autora wyśmienitej książki After the Ice, czyli Po lodzie, badania szczątków natufijczyków dowiodły, że byli populacją stosunkowo zdrową. Złamania kości, infekcje czy niedożywienie były wśród nich bardzo rzadkie. Ich zęby były jednak mocno zużyte. ze względu na wykorzystywanie kamiennych żaren do mielenia dziko rosnących nasion i żołędzi, które po zmieleniu zawierały ziarenka piasku, niszczące szkliwo. Zużycie zębów na skutek korzystania z takich żaren było przypadłością wszystkich korzystających z nich społeczeństw, aż po czasy nam współczesne. Nigdzie nie natrafiono na ślady wojen i konfliktów zbrojnych. Prawdopodobnie niewielkie społeczności zamieszkujące w małych osadach nie musiały jeszcze uciekać się do rozwiązywania konfliktów z sąsiadami metodami siłowymi. Ciepła, wilgotna faza Pöhlen-Alerot zapewniała dobre warunki rozwoju wszystkim mieszkańcom Bliskiego Wschodu, a gęstość zaludnienia była ciągle bardzo niska. Natufijskie osady przybierały charakter osiadły, ale oni sami ciągle byli głównie myśliwymi zbieraczami. W polowaniach na zwierzynę jako pierwsi na Bliskim Wschodzie korzystali z najnowszego osiągnięcia techniki – łuku. W przeciwieństwie do paleolitycznych przodków, Natufijczycy coraz częściej polowali na średnią i drobną zwierzynę. Chłodny i suchy pleistoceński step ustąpił bowiem, jak wiemy, miejsca lasom i łąkom. Myśliwi z Wadi An-Natuf najchętniej polowali na gazele górskie i czarnorogie. Co ciekawe, w ich działaniach widać po raz pierwszy świadomość efektów nadmiernych polowań i ryzyka wytrzebienia całej populacji. W pewnym okresie, w materiale odkrywanym w natufijskich stanowiskach, archeolodzy natrafili na ponadprzeciętną ilość kości samców gazeli, zwłaszcza młodych. Myśliwi, zdając sobie sprawę z ryzyka idącego za polowaniami, przestali polować na samice, pozwalając im dalej się rozmnażać. Zamiast tego na swój łup wybierali samce. Z dość opłakanym skutkiem, jak się miało wkrótce okazać. Polowano bowiem przede wszystkim na najdorodniejsze egzemplarze, przy życiu pozostawiając te mniej okazałe. W efekcie, jak donosi Stephen Miffen, na przestrzeni kilku stuleci wszystkie gazele w materiale archeologicznym zaczęły się kurczyć, bo najzwyczajniej w świecie z mniejszych samców będzie mniejsze potomstwo. Majstrowanie przy naturze rzadko kończy się dobrze. Poza gazelami myśliwi polowali na daniele, jelenie, tury, dziki, onagry, koziorożce i ptactwo wodne. Praktykowano także rybołówstwo, czego dowodem są kościane haczyki i kamienne obciążniki połączone z niezachowanymi do naszych czasów sieciami. Przesunięcie punktu polowań z megafauny na mniejsze zwierzęta było związane w dużej mierze z zanikiem przedstawicieli tej pierwszej. Pewien wpływ na ten zanik mogły mieć wcześniejsze, nadmierne polowania. W końcu małe zwierzęta rozmnażają się znacznie szybciej od dużych, dzięki czemu lepiej znoszą aktywność myśliwych, coraz liczniejszych i uzbrojonych w lepszą broń, jak choćby wspomniane wcześniej łuki i strzały. Brytyjski archeolog Trevor Watkins, autor bardzo treściwej i niezmiernie aktualnej pracy pod tytułem Becoming Neolithic, wydanej w 2024 roku, przytacza dane statystyczne potwierdzające zmiany w nawykach łowców. Badania kości dzikich zwierząt, na które polowali bliskowschodni myśliwi, potwierdzają zmianę. Jeszcze 18 tysięcy lat temu przedstawiciele megafauny, czyli zwierzyny o wadze przekraczającej 50 kg, stanowili ponad 30% ofiar bliskowschodnich myśliwych. Najmniejsze zaś zwierzęta około 10%. 5000 lat później udział megafauny spadł poniżej 10%, a zwierząt małych, jak młode gazele, ptaki czy zające, powyżej 60%. Resztę wypełniała zwierzyna średniej wielkości. Przestawienie się myśliwych na mniejszą zwierzynę mogło być także związane z osiadłym trybem życia. Rezygnujący z mobilności, Natufijczycy nie byli już także skłonni podążać za migrującymi stadami megafauny, coraz rzadszymi zresztą. Zamiast tego urządzali łowy w bliskim sąsiedztwie swoich osad. W polowaniach tych swój udział miały także psy. Pierwsze zwierzęta udomowione przez człowieka na Bliskim Wschodzie dopiero w epipaleolicie. Co ciekawe, pies mógł zostać udomowiony wcześniej w Europie. Towarzyszące myśliwym psy były bez wyjątku potomkami dzikich wilków, które zapewne już w paleolicie zaczęły podchodzić do ludzkich osad w nadziei znalezienia tam pożywienia pod postacią padliny. Z biegiem czasu niektóre wilki mogły oswajać się z człowiekiem. Podobnie miała się sytuacja z ich potomstwem. Prehistoryczni myśliwi z pewnością przygarniali młode, osierocone zwierzęta albo najzwyczajniej w świecie je porywali. W przypadku wilków mogli próbować je oswajać. Los małych kóz czy owiec był bardziej ponury. Chwytane tuż po urodzeniu, wczesnym latem były odchowywane i tuczone aż do zimy, a następnie zabijane na mięso. W okresie zimowym tuczenie ich nie miałoby sensu ekonomicznego. Zwierzę najprawdopodobniej i tak mocno straciłoby na wadze. Dopiero z czasem dostrzeżono praktyczność oszczędzania i żywienia nawet zimą schwytanych samic, które mogły wydać na świat potomstwo w kolejnym roku. W ten sposób tworzono podwaliny pod przyszłą hodowlę zwierząt, chociaż udział samych natufijczyków w tym procesie jest wysoce kontrowersyjny i wątpliwy. W natufijskiej jaskini Nahal Oren, leżącej niedaleko góry Karmel w Izraelu, odkryto ślady po czymś, co mogło być zagrodami dla młodych gazeli, wyłapywanych w stanie dzikim, następnie tuczonych przez jakiś czas, aż do zimy i zabijanych dla mięsa. Z czasem miejsce gazeli zastąpiły kozy, mniej wybredne, jeżeli chodzi o paszę i warunki hodowli. Jedynym zwierzęciem z pewnością udomowionym przez tych ludzi był pies. Czasy hodowlanych kóz, owiec, a następnie bydła i świń miały dopiero nadejść. Udomowienie koni, osłów czy wielbłądów miało miejsce tysiące lat po wcześniej wymienionych gatunkach, a związane było z rozwojem metalurgii oraz handlem dalekosiężnym. W obu wypadkach zwierzęta juczne były niezbędne człowiekowi do transportu ciężkich rud, paliwa do pieców i innych towarów na długie dystanse. Natufijczycy, pomimo że byli ludźmi w dużej mierze osiadłymi, sporadycznie tylko zmieniającymi miejsce zamieszkania w odpowiedzi na migrację zwierząt, nie byli jeszcze pierwszymi rolnikami, a co najwyżej ogrodnikami. Nie mamy bowiem żadnych dowodów na istnienie w tamtych odległych czasach, na progu nowej epoki zwanej Holocenem, jaka nastała po ustąpieniu zlodowacenia, rozwiniętego rolnictwa. Mieszkańcy Bliskiego Wschodu mogli jednak korzystać z małych, przydomowych ogródków, w których pielęgnowali dzikie zboża czy rośliny strączkowe, chociaż trudno ocenić, czy wysiewali je celowo, czy też proces rozwoju tych poletek, ogrodów odbywał się naturalnie i przypadkowo. Dzicy przodkowie dzisiejszych zbóż czy roślin strączkowych istnieli w epipaleolitycznym Lewancie, ale nie mogli być uważani za podstawę diety żadnego człowieka. Kalorie zainwestowane w wysiłek towarzyszący zbieraniu takich często mikroskopijnych ziaren najczęściej przekraczałby zysk osiągnięty z takich zbiorów. Pomimo tego już w osadach kultury kebaryjskiej, jak Ohalo, pojawiają się pierwsze kamienne sierpy, które wśród natufijczyków będą już codziennością. Jakie rośliny zbierano takimi narzędziami? Z początku cięto nimi głównie trzciny i pędy roślin wykorzystywanych potem w gospodarstwie domowym, na przykład do wyplatania koszyków czy mat do spania. Z czasem jednak faktycznie sierpy zaczęły kosić dzikie zboże. Świadczą o tym pozostawione na ich ostrzach osady ditlenku krzemu, pochodzące ze ścinanych roślin. Archeobotanicy George Wilcox i Patricia Anderson postanowili metodą rekonstrukcji historycznej spróbować uzyskać podobne osady ditlenku krzemu na własnych sierpach, którymi rzęli dzikie zboża testowo wysiane na polach we francuskim Jalais. Botanicy ścinali zboża wielu gatunków i o różnym stopniu dojrzałości. Po jakimś czasie doszli do wniosku, że podobne osady powstają głównie wtedy, gdy ścina się zboża tuż przed osiągnięciem dojrzałości, jeszcze częściowo zielone. W tym momencie być może dochodzimy do istoty prehistorycznego rolnictwa i uprawy zbóż w ogóle. Wszystkie dziko występujące rośliny potrafią się wysiewać samodzielnie, bez pomocy człowieka. Natomiast w przypadku roślin uprawnych najczęściej jest inaczej. Hodowlane gatunki pszenicy, żyta, kukurydzy czekają na zbiór, a większa część nasion pozostaje w kłosach, sztywno trzymając się tak zwanych osadek, utrzymujących je w tym miejscu. Oczywiście część z nich sama się w końcu wysypie, ale większość pozostanie w kolbach lub na kłosach i jeżeli nie zostaną zebrane, to najzwyczajniej w świecie zgniją lub uschną. Nie jest to stan naturalny, albo inaczej, stan ten w naturze występuje bardzo rzadko, bowiem jest mutacją. Z punktu widzenia natury niepożądaną. Leży jednak w interesie rolnika, który nie chce, aby jego pszenica, żyto czy kukurydza same się wysiewały, pozbawiając go tym samym cennych nasion. Udział roślin niezdolnych do samodzielnego wysiania swoich ziaren jest w naturze bardzo niski i rzadko przekracza kilka procent ogółu. Nasiona te nie wysiewają się, a noszące je rośliny nie rozmnażają się dalej. Pomimo tego w kolejnym pokoleniu na pewno dojdzie tu i ówdzie do rzadkiej mutacji, w wyniku której osadka utrzymująca nasiono będzie tak sztywna, że nawet w obliczu dojrzałości nie zwolni uchwytu i nie puści ziarna. Będzie to jednak ewenement. Kilka procent ogółu. Pierwsi żeńcy z Bliskiego Wschodu pozyskiwali ziarna, bijąc w dojrzewające rośliny patykami, którymi wybijali je z kłosów lub ścinali je tuż przed dojrzałością wspomnianymi krzemiennymi sierpami ze zdobionymi kościanymi rękojeściami. Zapewne bardzo szybko zrozumieli, że rośliny rozmnażają się dzięki nasionom, mogli więc zacząć wysiewać część zbiorów w pobliżu swoich stałych osad, tworząc w ten sposób ogrody i małe poletka. Dzięki pozyskiwaniu ziaren w ten sposób, do puli, jaka miała zostać przeznaczona do wysiewu, dostawały się także te sztywno tkwiące na osadkach, z których część następnie wysiewano. W normalnych warunkach nie byłyby one w stanie wysiać się samodzielnie, a sztywne osadki pojawiałyby się w kolejnych pokoleniach tylko jako rzadki ewenement. W warunkach pierwotnej uprawy roślin, czy raczej ogrodnictwa jednak, z każdym pokoleniem coraz więcej takich zmutowanych nasion trafiało do wysiewu. Zwłaszcza, że gdy pierwszy rolnik pojawiał się na dzikim polu ze swoim sierpem, jakaś część kłosów z pewnością zdążyła już uwolnić swoje ziarna, więc do puli, jaką on zbierał, te trafić nie mogły, a procentowy udział zmutowanych, niezdolnych do samodzielnego wysypania się z kłosa, rósł. Z każdym kolejnym wysiewem i zbiorem stosunek zmutowanych roślin o sztywnej osadce bardzo powoli wzrastał, co widać w materiale archeologicznym. Stephen Miffen uważał, że potrzeba było minimum 200-250 lat ciągłej hodowli w ten sposób, aby odmiana zmutowana, posiadająca sztywne osadki, zaczęła dominować w całej uprawie. Trevor Watkins ma jednak inne zdanie w tej kwestii. Powołując się na ustalenia paleobotaników zbierających i analizujących wygląd kłosów zbóż z tych pierwszych osad, twierdzi, że proces kompletnego zastąpienia kłosów łatwo wysypujących ziarna na te sztywne, które trzymają je praktycznie w nieskończoność, był rozciągnięty na 3000 lat. Z początku sztywne osadki w kłosach pojawiały się nie częściej niż w 10-20% przypadków, po trzech mileniach zaś osiągały pełną, 100% dominację. Rosła także wielkość samych ziaren, prawdopodobnie na skutek celowego doboru. Na podstawie badań prowadzonych w Jerf el-Amar w północnej Syrii ustalono, że na przestrzeni 5 stuleci średnia wielkość ziaren zbóż zwiększyła się o 20-30%. Na analizowanych stanowiskach zachodzi więc proces rozciągnięty na całe stulecia albo i nawet tysiąclecia. Z początku mamy niewielkie ziarna o kruchej osadce, które z czasem zmieniają się w coraz większe odmiany utrzymujące się sztywno w kłosie, czekając na żeńce z sierpem. Australijski archeolog Gordon Childie już 100 lat temu ukuł słynny termin rewolucji neolitycznej, która w rzeczywistości miała bardzo powolny, wręcz ślamazarny, mało rewolucyjny przebieg. Rozciągnięta na tysiąclecia, przeprowadzana niezależnie od siebie w wielu miejscach jednocześnie, na różnych gatunkach roślin i zwierząt. Minął tysiące lat, zanim na całym Bliskim Wschodzie rozpowszechni się wiedza o wszystkich udomowionych niezależnie od siebie w różnych osadach, roślinach i zwierzętach. Z początku zbiory dzikich nasion i roślin strączkowych były wyłącznie zajęciem dodatkowym, którym mogły zajmować się kobiety i dzieci pozostające w osadach, podczas gdy mężczyźni wyruszali na kolejne polowania. Z upływem stuleci, na skutek kolejnych wysiewów i celowego doboru większych nasion, udawało się uzyskiwać większe zbiory czekające w kłosach na zbieracza. Proces ten trwał niejednokrotnie tysiące lat, a na niektórych stanowiskach widać nawet, że pierwsze próby udomowienia roślin po jakimś czasie zarzucano, aby powrócić do nich setki lat później, od nowa. Mając świadomość powyższych procesów, możemy jedynie z łagodnym politowaniem spojrzeć na miłośników teorii spiskowych, według których dar rolnictwa miał zostać przekazany pierwszym rolnikom przez na przykład gości z kosmosu. Kiepscy musieli to być nauczyciele, a i uczeń niezbyt zdolny. Proces neolityzacji był tak powolny i żmudny, że na jego końcu nikt już nie pamiętał początków, a najprostszym wytłumaczeniem wynalazków, takich jak uprawa roślin, hodowla zwierząt, a później także metalurgia, było przypisanie ich boskiej interwencji jakiegoś pomocnego Prometeusza. Za parę tysięcy lat archeologowie przyszłości z pewnością dostrzegą nieprawdopodobny wręcz skok jakości życia i możliwości ludzi, jaki dokonał się między rewolucją przemysłową a XXI stuleciem. Niemal zupełny zanik śmiertelności niemowląt i kobiet podczas porodu. Wzrost średniej długości życia o kilka dekad, zwiększenie przeciętnego wzrostu i masy ciała, zanik niedożywienia, wynalezienie kolei żelaznych, samochodu, samolotu, telefonii komórkowej czy internetu, rozwój fizyki, biotechnologii, genetyki i wielu innych zaawansowanych dziedzin wiedzy. I to wszystko na przestrzeni 2 stuleci. Rewolucja neolityczna przy tym wlokła się niczym pijany żółw. Nie przyszło wam do głowy, że wszystkie odkrycia ostatnich stuleci nie zostały wymyślone przez człowieka, ale przypadły mu w udziale dzięki interwencji nadprzyrodzonych istot albo gości z kosmosu? Wróćmy jednak na Bliski Wschód. Drobiazgowa analiza ziaren zbóż, często mikroskopijnej wielkości, jest możliwa dzięki żmudnym technikom pracy archeologów i paleobotaników, którzy od dekad przesiewają każde wiadro gleby wydobywanej na stanowiskach ze śladami udomowienia pierwszych roślin, np. w Abu Hurajra czy Tel Murajbat. Bardzo pomocna jest w tym procesie technika znana jako flotacja, wykorzystująca podstawową wiedzę o różnicy w ciężkości poszczególnych ciał. Oddzielenie od gleby ziaren zbóż sprzed tysięcy lat, drobnych fragmentów kości lub węgla drzewnego, wykonywane manualnie byłoby niezmiernie trudne i uciążliwe. Wymagałoby także analizowania każdego ziarenka piasku czy rośliny. Glebę zawierającą tego typu artefakty suszy się więc, a następnie wrzuca do pojemnika z wodą, w którym ziemia i piasek powinny opaść na dno, a lżejsze materiały, wśród nich nasiona, węgiel drzewny czy drobne kości, powinny wypłynąć na powierzchnię, z której wydobywa się je za pomocą sita o mikroskopijnych otworach nie przekraczających 0,5 mm. Jeśli ktoś zadaje sobie pytanie, dlaczego wykopaliska w jakimś Gobekli Tepe czy Karahan Tepe idą tak powoli, to jest to jedna z odpowiedzi. Na każdy miesiąc wykopalisk przypada kilka miesięcy, a czasem nawet rok albo i więcej żmudnej pracy z tym, co wcześniej wydobyto. Tak, wiem, że dałoby się szybciej, jak Schliemann w Troi, dynamitem. Niestety te szlachetne metody charakterystyczne dla tak zwanej epoki heroicznej w dziejach archeologii zostały już dawno zarzucone. Tak drobiazgowych metod nie stosowano podczas wykopalisk w Jerychu, prowadzonych od lat 30. do 50. XX wieku, w efekcie czego stosunkowo niewiele wiemy o procesie udomowienia roślin w tej, bardzo znanej zresztą, osadzie. Dzisiaj przekopano by znacznie mniej, wyciągając wielokrotnie więcej wiedzy z każdego wiaderka piasku. Najstarszym na Bliskim Wschodzie stanowiskiem, na którym z pewnością dokonano udomowienia pierwszych zbóż, jest Tel Abu Hurajra w Syrii, obecnie znajdujące się pod wodami sztucznego jeziora Assad, powstałego po spiętrzeniu pobliskich wód przez tamę wzniesioną w latach 70. XX wieku. Wykopaliska w Abu Hurajra miały charakter pośpiesznych prac ratunkowych, prowadzonych pod presją czasu. Podobnie wyglądała sytuacja w Jerf el Amar czy Nevali Chori, bardzo ważnych stanowiskach obecnie znajdujących się pod powierzchnią wód spiętrzonych przez tamy budowane w Syrii i Turcji w ostatnich dekadach. Tak samo oaza w jordańskim Azrak, w której w latach 80. prowadzono badania na stanowisku natufijskim, została po ukończeniu prac oddana pod uprawę ziemi, co w praktyce zniszczyło jakiekolwiek pozostałości dawnych kultur. Tel Abu Hurajra była natufijską osadą zamieszkiwaną w różnych fazach od mniej więcej 13 do 7 tysięcy lat temu. Jacques Cauvin uważał, że być może właśnie tutaj udomowiono pierwszą kozę w regionie. To jednak nie wszystko. Mogło tutaj także dojść do pierwszego odnotowanego udomowienia żyta na Bliskim Wschodzie i w ogóle na świecie. Do udomowienia tego zboża miało dojść około 12,5 tysiąca lat temu u samego progu tzw. młodszego Driasu, czyli późnoglacjalnej fazy klimatycznej, będącej w praktyce ostatnim podrygiem minionej epoki lodowcowej, trwającym przez kilkanaście stuleci, od 12 800 do 11 700 lat temu. Na Bliskim Wschodzie młodszy Drias oznaczał spadek średnich rocznych temperatur o 4 stopnie, a opadów o 25% w stosunku do obecnej sytuacji. Młodszy Drias przypominał więc ostatnie maksimum zlodowacenia, ale nie był aż tak suchy i chłodny. W jego trakcie zaczęły jednak faktycznie zanikać lasy i łąki powstałe we wcześniejszej, ciepłej i wilgotnej fazie Pöhlen-Alerod. Na ich miejscu pojawiały się suche, chłodne stepy. Przez całe dekady uważano, że młodszy Drias mógł stać się przyczyną rozwoju rolnictwa. Pogorszenie klimatu miało zachwiać fauną i florą, ograniczając dostępność pokarmu ówczesnym mieszkańcom Bliskiego Wschodu. Dzisiaj wobec nawałnicy nowych danych podobne hipotezy straciły szersze poparcie. Przede wszystkim kolejne wykopaliska udowodniły, że zmiana klimatyczna podczas młodszego Driasu faktycznie wyhamowała przyrost populacji, ale go nie zatrzymała. Ludzi na Bliskim Wschodzie było coraz więcej, nawet pomimo ochłodzenia. Podobna sytuacja miała zresztą miejsce w ówczesnej Ameryce, kolonizowanej w nieprawdopodobnie szybkim tempie przez przedstawicieli kultury Clovis, a następnie Folsom. Młodszy Drias mógł uderzyć w populacje zamieszkujące np. wysoko położone doliny gór Zagros albo obszar dzisiejszej pustyni Negev. Poza tym jednak nie przedstawiał sobą jakiegoś szczególnego zagrożenia dla rozwoju miejscowych kultur. Paleobotanicy pracujący w tureckim Kürtik Tepe, jednym z najstarszych neolitycznych stanowisk w Turcji, stwierdzili, że owszem, lasy w okolicy zaczęły wówczas zanikać, ale na ich miejscu pojawiły się otwarte łąki pełne niższych roślin, które wkrótce zaroiły się od fauny, na którą z kolei polowali lokalni myśliwi zbieracze. Nowe warunki klimatyczne zmusiły ludzi do większej mobilności i częstszego podążania za migrującymi stadami. Stephen Miffen pisze, że w materiale kostnym ludzi z tego okresu częściej pojawiają się przypadki niedorozwoju, gorszego uzębienia i chorób. Z pewnością średnia płodność w migrujących grupach także spadła w stosunku do tej, jaką widzimy w kulturach osiadłych. Kobieta wędrująca w grupie myśliwych zbieraczy rodzi dzieci nie częściej niż raz na 3-4 lata. Dzięki temu może iść, niosąc niemowlę, a drugie dziecko jest już w stanie podróżować samodzielnie, na własnych nogach. W kulturach osiadłych, pozostających cały rok na tym samym miejscu, można pozwolić sobie na posiadanie nawet paru niezdolnych jeszcze do podróżowania małych dzieci. Pomimo wyraźnych dowodów na obciążenia wywołane przez klimatyczne zmiany młodszego Driasu, populacja Bliskiego Wschodu dalej rosła, chociaż wolniej niż do tej pory. Hipoteza o biologicznej lub klimatycznej presji, która zmusiła mieszkańców Bliskiego Wschodu do zajęcia się rolnictwem w obliczu powszechnego głodu 12 tysięcy lat temu, nie opiera się obecnie na silnych podstawach. Podobnie nie ma dowodów na przeludnienie w tamtym okresie. Jeszcze przez tysiące lat na Bliskim Wschodzie będzie miejsce dla wszystkich. To właśnie wówczas w Tel Abu Hurajra miało dojść do pierwszych prób udomowienia Żyta, które jednak po jakimś czasie zarzucono. Mogło to być związane z opuszczeniem osady w bliżej niewyjaśnionych okolicznościach. W 2020 roku w naukowym magazynie Nature pojawił się artykuł sugerujący uderzenie ciała kosmicznego, być może meteorytu, w osadę Abu Hurajra około 12 800 lat temu. W kilku wykopach przeprowadzonych w osadzie archeolodzy faktycznie natrafili na duże stężenia kobaltu, irydu, niklu, nanodiamentów czy platyny, które wskazywały na topienie lokalnych osadów w bardzo wysokiej temperaturze, przekraczającej nawet 2000 stopni Celsjusza, do której mogło dojść w wyniku uderzenia odłamków meteorytu. Hipoteza jest póki co dość kontrowersyjna, ale nie da się jej wykluczyć. Ci mieszkańcy Abu Hurajra, którzy ocaleli, mogli pod wpływem szoku, jakim było dla prehistorycznej populacji uderzenie ciała niebieskiego, wyemigrować z rodzinnej wioski. Taka emigracja jest bardzo prawdopodobna, gdyż tuż po opuszczeniu starszych warstw Abu Hurajra, w odległym o parędziesiąt kilometrów Tel Murajbat, zaczyna się gwałtowny rozwój tamtejszej osady, być może zasilonej migrantami z Abu Hurejra. Po dłuższym czasie życie powróciło do Abu Hurejra, osady, która z czasem stała się największą na ówczesnym Bliskim Wschodzie. 10 tysięcy lat temu zamieszkiwano na stałe przez około 400 osób. Uprawiano tam żyto, kilka odmian pszenicy, w tym płaskórkę, dwa gatunki jęczmienia. Dietę uzupełniano dzikimi migdałami, pistacjami, ciecierzycą, soczewicą, grochem i wyką. Wciąż jednak namiętnie polowano na przemieszczające się w okolicy stada gazeli. Łowy odbywały się najczęściej wczesnym latem, o czym świadczy duża obecność roczniaków i młodszych, kilkumiesięcznych koźląt wśród kości zwierząt. Polowano także na dzikie osły, daniele, antylopy, dziki. Trudno wyszczególnić udział dzikich kóz i owiec w diecie tych dawnych myśliwych, jak i później w hodowlach pierwszych rolników. Wiąże się to z bardzo dużym podobieństwem szkieletu jednych i drugich zwierząt. Zaledwie kilka kości odróżnia owce od kozy, a kilkanaście tysięcy lat temu różnice te były jeszcze mniejsze. Kości odkrywane na stanowiskach natufijskich, jak Abu Hurejra, najczęściej są dodatkowo niekompletne i połamane. Powolny rozwój rolnictwa w Abu Hurejra odcisnął trwałe i bolesne piętno na szkieletach jego mieszkańców. Żniwa za pomocą prymitywnych sierpów wymagały od pierwszych rolników spędzania wielu godzin na kolanach, w pozycji pochylonej. W efekcie trwałej deformacji ulegały kolana, duże palce stóp, kości śródstopia i dolna część kręgosłupa. Chrząstka w kościach ich śródstopia była starta do tego stopnia, że kości tarły o siebie. Często dochodziło także do przemieszczeń lub zwyrodnień kręgów grzbietowych, deformujących się na skutek wielogodzinnej pracy w nienaturalnej pozycji przy żarnach. Zużyciu ulegały zęby przeżuwające mąkę zawierającą fragmenty piasku i kamieni z żaren. 8500 lat temu dały o sobie znać także problemy z uzębieniem dotykające kobiet wyplatających koszyki, które podczas swojej pracy wykorzystywały uzębienie jako trzecią dłoń, trzymając w nich pędy roślin, z których pleciono koszyki niezbędne w pracy pierwszych rolników i zbieraczy. Pędy te z czasem ścierały część zębów. Rewolucja neolityczna była z jednej strony błogosławieństwem przyspieszającym wzrost ludzkiej populacji, a z drugiej przekleństwem dla zdrowia pojedynczych jednostek cierpiących z powodu zwyrodnień, deformacji, a z czasem coraz uboższej diety. Archeolodzy odkryli we wczesnych warstwach Abu Hurejra ślady 157 gatunków roślin, a podejrzewa się, że kolejnej setki nie odkryto. Ale z czasem wobec rozwoju upraw kilku z nich udział innych będzie systematycznie spadał. Dieta pierwszych rolników stanie się mniej urozmaicona. Stopniowo będzie z niej znikać także mięso. Wszystko to odbije się negatywnie na wzroście i zdrowiu późniejszych neolitycznych rolników. Wioska w Abu Hurejra była prawdziwym skarbem dla badających ją archeologów. Osada to tak zwany tel. Pod tym arabskim słowem ukrywa się wzgórze, sztuczne usypisko powstałe na skutek nawarstwiania się kolejnych kultur materialnych i warstw osadniczych. Tel w Abu Hurejra miał nawet do 500 metrów długości i 8 metrów głębokości. Podobne tele spotyka się na Bliskim Wschodzie powszechnie. Najbardziej znanym jest zapewne prehistoryczne Jerycho, albo mniej znane, chociaż równie ważne, Tel Aswad czy Tel Muraibat. To właśnie w tym ostatnim, syryjskim Muraibat, natrafiono na podobną do Abu Hurejra osadę, istniejącą od 12 200 do 10 000 lat temu. Dzisiaj podobnie jak odpowiedniczka z Abu Hurejra, wioska z Muraibat leży pod wodami sztucznego jeziora Assad, ale w latach 60. i 70. pracujący tam archeolodzy byli w stanie dokonać wielu ważnych odkryć. Pracami na tym stanowisku przez kilka lat kierował francuski archeolog i antropolog Jacques Covin, znany przede wszystkim z autorstwa kontrowersyjnej pracy, która, jeżeli kiedykolwiek zostanie wydana w Polsce, pewnie będzie zatytułowana Narodziny bogów i pochodzenie rolnictwa. Książka Covina była jedną z moich ważniejszych lektur podczas pisania tego epizodu. Muraibat położone było tuż nad Eufratem, prawdopodobnie blisko jakiegoś brodu, który pokonywały stada dzikich zwierząt, pragnące przekroczyć rzekę. Lokowanie osad ówczesnych myśliwych zbieraczy niedaleko takich przepraw było stałą praktyką. W ten sam sposób ulokowano na przykład nieco późniejszą osadę w Nevali Chori w południowej Turcji, której założyciele 10 400 lat temu wznieśli swoje chaty około 10 km od przeprawy na Eufracie. W ten sposób mogli w ciągu maksymalnie 2 godzin dotrzeć do brodu przekraczanego przez stado, a jednocześnie mieszkali na tyle daleko, że zwierzęta nie zmieniały swojej trasy, spłoszone widokiem ludzkich siedzib. Murajbat było telem o średnicy ponad 75 metrów i głębokości 6 metrów. Łączna powierzchnia osady wynosiła około 2 hektary. Zamieszkana przez ponad 2000 lat osada przyniosła mnóstwo interesującego materiału. Przede wszystkim w Murajbat pojawiają się pierwsze w regionie kamienne konstrukcje wznoszone na planie prostokąta, które z racji niewielkich rozmiarów, często nieznacznie przekraczających metr kwadratowy powierzchni, nie były domami, a raczej spiżarniami. Obok nich ciągle pojawiają się typowe dla regionu, istniejące od 10 tysięcy lat, okrągłe ziemianki i półziemianki. Budownictwo na planie prostokąta było najprawdopodobniej praktyczniejsze od swoich okrągłych odpowiedników. Prostokątne domostwa łatwiej było dzielić na mniejsze pomieszczenia. Także dostawianie kolejnych pokoi i przybudówek oraz wykorzystanie przestrzeni wewnątrz wydawało się prostsze i efektywniejsze. Nie bez powodu zresztą większość z nas mieszka dzisiaj w podobnych domach. Zmiana w architekturze mogła być również związana z pojawieniem się większych, wielopokoleniowych rodzin, z dziadkami i wnukami żyjącymi razem w coraz większych domostwach. Wcześniejsze, okrągłe, natufijskie półziemianki mogły pomieścić co najwyżej rodzinę nuklearną, rodziców i dwójkę, może trójkę dzieci. W ogóle, jeżeli ktoś z Was zadaje sobie czasem pytanie, co tak naprawdę odróżnia człowieka od zwierząt, to odpowiedź jest prosta. Człowiek jest jedyną istotą na Ziemi, która rozpoznaje swoich dziadków i wnuków, a dalej jeszcze pradziadków i prawnuków. Zwierzęta rozróżniają wyłącznie rodziców i dzieci. W Murajbat pojawiają się także pierwsze znane liczmany, wypalane z gliny lub tworzone z kamieni żetony do liczenia zapasów. Tutaj mogła także narodzić się pierwsza bliskowschodnia ceramika. Krzemień był ciągle głównym materiałem wykorzystywanym do produkcji narzędzi w Murajbat, ale jego natufijscy mieszkańcy korzystali także z obsydianu, szkliwa wulkanicznego importowanego z gór leżących na północy, na terenie dzisiejszej Turcji. Już kilkanaście tysięcy lat temu istniały bowiem ślady wymiany handlowej sięgającej setek, a być może nawet tysięcy kilometrów. W osadach natufijskich odkrywano obsydian z Kapadocji, muszle z Morza Martwego i Śródziemnego, turkusy i miedź z Anatolii i Synaju. Co ciekawe, Kapadocja w tamtych czasach prawdopodobnie nie była stale zamieszkana, więc jest możliwe, że wyprawy poleżące na jej wzgórzach obsydian były organizowane wśród mieszkańców położonych daleko na południe osad, w których następnie handlowano tym cennym szkliwem. Podobnie jak w innych, późnych natufijskich osadach, tak i w Murajbat eksperymentowano z uprawą roślin. Płaskórki, jęczmienia, orkiszu, żyta. Pomimo tego myślistwo i rybołówstwo ciągle odgrywały znaczącą rolę w diecie mieszkańców Telu nad Eufratem. Łowcy z Murajbat szczególnie upodobali sobie gazele, dzikie konie i osły. Regularnie udawało im się także ubić jakiegoś tura. Przedstawiciele kultury natufijskiej i wchodzących w jej skład mniejszych, lokalnych kultur musieli znać się także na nawigacji. I to nie tylko tej przybrzeżnej, najbezpieczniejszej. Około 12 tysięcy lat temu ludzie posługujący się narzędziami charakterystycznymi dla natufijczyków z Lewantu dotarli bowiem na Cypr, który nawet wówczas u schyłku ostatniego zlodowacenia był oddalony od brzegów Azji o 100 kilometrów. Jakby tego było mało, najstarsze ślady bytności człowieka na tej wyspie odkryto na nadmorskiej skarpie leżącej na przedmieściach Limassol, 200 km od najbliższego azjatyckiego brzegu. Na obrzeżach bazy lotniczej brytyjskiego RAF-u w latach 60. XX wieku jakiś anonimowy amator natrafił na ślady kości megafauny i krzemiennych narzędzi znajdujących się w klifie znanym jako Etokremnos, czyli klif orłów. W miejscu tym niegdyś znajdowała się prehistoryczna jaskinia, której strop jednak z czasem runął, zmieniając stanowisko w skalne rumowisko. Poinformowani o fakcie specjaliści prędko rozpoczęli pracę w Eto Kremnos. Podczas trwających kilka sezonów wykopalisk przebadano 40 metrów kwadratowych klifu, z którego wydobyto przede wszystkim liczne kości karłowatych, pleistoceńskich hipopotamów, endemicznego gatunku występującego na wyspie jeszcze kilkanaście tysięcy lat temu. Badacze naliczyli 370 osobników. Poza nimi było dużo kości ptaków, ryb, a także kilka karłowatych słoni, podobnie jak w przypadku hipopotamów, będących unikalnym elementem dawnej cypryjskiej fauny. W młodszych warstwach Eto Kremnos natrafiono jednak na szczątki zwierząt sztucznie introdukowanych na wyspę, danieli i dzików. Poza nimi były także krzemienne narzędzia typowe dla natufijczyków. Do dzisiaj nie wyjaśniono w zupełności, czy natufijczycy byli odpowiedzialni za polowania na małe hipopotamy, których kości nie nosiły żadnych śladów cięcia nożami ani żerowania na nich przez ludzi. Wiele z nich było jednak nadpalonych, ale pożar w jaskini lub na jej stokach mógł powstać w sposób naturalny. Dzisiaj dominuje pogląd, jakoby karłowate hipopotamy wymarły tuż przed przybyciem człowieka, a wielkie nagromadzenie ich kości w jednym miejscu może być zjawiskiem naturalnym. Być może tutaj zwierzęta miały przez setki lat swoje legowisko? Eto Kremnos było zasiedlone stosunkowo krótko, prawdopodobnie przez około 3 stulecia, około 11 700 lat temu. Być może jest to jeden z pierwszych przykładów na próby zasiedlenia wyspy przez przybyszy z Lewantu. Ostateczna kolonizacja Cypru będzie miała miejsce kilkanaście stuleci później, około 10 000 lat temu. Najtrwalszym efektem przybycia natufijczyków do Eto Kremnos może być jednak sztuczna introdukcja dzika na wyspie, na której zwierzę to naturalnie nie występowało. Natufijscy żeglarze musieli przywieźć ze sobą dziki, być może młodsze osobniki, celowo. Być może wiedzieli, że zwierząt tych na wyspie jeszcze nie ma, a dzięki sztucznej introdukcji będą w stanie zwiększyć pulę zwierzyny łownej, która na wyspie, odizolowanej od stałego lądu przez tysiąclecia, z pewnością nie była zbyt oszałamiająca. Tuż po efemerycznej próbie zasiedlenia południowych brzegów Cypru, w odległej, południowo-wschodniej Anatolii, doszło do innej rewolucji. W okolicy znanej dzisiaj jako Halanchemi, na stanowisku datowanym na 11700-11270 lat, ludzie podjęli jedną z pierwszych znanych specjalistom prób udomowienia trzody chlewnej na świecie. Pracujący na stanowisku badacze sugerowali, że mieszkańcy Halanchemi hodowali świnie według modelu praktykowanego jeszcze w bliższych nam czasach w dzikich ostępach Papui Nowej Gwinei. Oswajano jedynie lochy, które następnie były zapładniane co jakiś czas przez dzikie samce. Potomstwo, jakie przychodziło na świat z miotów, dzielono według płci. Samce przez jakiś czas tuczono, a następnie zabijano. Lochy zaś pokrywano kolejnymi dzikimi samcami, czekając na kolejne mioty. Poza tym mieszkańcy Halanchemi niespecjalnie odbiegali od społeczeństw innych lewantyńskich osad późnego epipaleolitu. Zajmowali się głównie myślistwem i zbieractwem, uzupełniając dietę licznymi dzikimi zbożami i roślinami strączkowymi. Blisko 60% ich narzędzi wytwarzano z obsydianu, wydobywanego w oddalonym o 100 km, czyli 3 dni marszu, masywie Nemrut. W tym samym czasie w leżących na wschodzie górach Zagros, w okolicach wspomnianej na początku odcinka jaskini Shanidar, powstała lokalna kultura znana jako Zamishemi Shanidar. Współcześni kulturze natufijskiej, mieszkańcy Zamishemi Shanidar byli myśliwymi zbieraczami ze szczególnym upodobaniem polującymi na dzikie owce. Ludzie ci prowadzili półosiadły tryb życia, spędzając zimy i lata w innych miejscach. Istnienie tej kultury przypadło na fazę młodszego driasu około 12800-11700 lat temu. Trudne warunki panujące wówczas w górach Zagros odbiły się na zdrowiu członków wspólnoty. Stephen Miffen pisze, że kości tych ludzi, w przeciwieństwie do ogólnie zdrowych, współczesnych im natufijczyków z Lewantu, nosiły ślady wielu dolegliwości. Powszechny był artretyzm, zepsute zęby, infekcje i ślady niedożywienia w dzieciństwie. Ciężki los, jaki ich dotykał, myśliwi zbieracze z gór Zagros, mogli łagodzić w dość oryginalny sposób. Na stanowiskach Zawi, Szemi, Szanidar odkryto ślady kości ptaków i owiec, które nosiły znamiona wykorzystania rytualnego, być może w jakichś inscenizacjach czy kultowych procesjach. W przypadku owiec odkryto jedynie czaszki w liczbie 15, zaś z ptaków wyłącznie skrzydła należące do orłów, sępów i dropi. Rozpiętość skrzydeł sępów mogła dochodzić nawet do 3 metrów. Z początku kości wzięto za odpady z lokalnego wysypiska śmieci, ale wobec faktu, że należały one tylko do 2 typów zwierząt i były albo czaszkami, albo skrzydłami, porzucono takie założenie. Pracujący na stanowisku Ralph i Rose, soleccy, doszli do wniosku, że fragmenty szkieletów dzikich zwierząt wykorzystywano w jakichś ceremoniach. Być może podczas rytualnych tańców, jakie mieszkańcy Zawi, Szemi, Szanidar odbywali, przystrojeni w skrzydła sępów, maski i ubrania z ptasich piór, pląsając wokół ognisk zapalonych po zmroku, w rytm wybijany przez bębny. Taka interpretacja nie jest pozbawiona sensu, choćby z tego względu, że w powstającym w tym samym czasie kamiennym kompleksie z Gobekli Tepe znajdujemy skalny relief przedstawiający najprawdopodobniej żurawia, ale mającego bardzo wyjątkowo ułożone nogi. Kolana żurawia z Gobekli Tepe zginają się bowiem nie jak u ptaka, ale jak u człowieka, do przodu. Być może liczące sobie 11 tysięcy lat skrzydła czcicieli sępów z gór Zagros były wykorzystywane do imitujących dzikie ptaki tańców, których ślady pozostawili także twórcy kamiennych filarów z Gobekli Tepe, leżącego ponad 500 kilometrów na zachód od Zawi, Szemi, Szanidar. W tym miejscu musimy przenieść się do południowo-wschodniej Turcji, gdzie w sercu wyżyny znanej jako Taş Tepele, niedaleko miasta Urfa, pod koniec XX wieku natrafiono na pozostałości nieznanej wcześniej prehistorycznej kultury, która mocno zmieniła sposób, w jaki specjaliści patrzyli do tej pory na kwestie rozwoju wczesnych cywilizacji na Bliskim Wschodzie. Klaus Schmidt, niemiecki archeolog prowadzący od lat 90. wykopaliska w Gobekli Tepe, najbardziej znanym z około 40 stanowisk w tym regionie, uważał, że obszar stanowiący pogranicze Syrii, Iraku i Turcji jest z punktu widzenia archeologii epipaleolitu i neolitu praktycznie ziemią nieznaną. Specjaliści prowadzący wykopaliska na terenie żyznego półksiężyca od XIX wieku zawsze uważali, że obszar ten stanowił peryferia, mocno ustępując południowej Mezopotamii i dolinie Jordanu. Przez całe dekady wysiłki archeologów skupiały się właśnie w tych 2 południowych obszarach żyznego półksiężyca. Duże znaczenie miała w tej kwestii tak zwana archeologia biblijna, której przedstawiciele zawsze mogli liczyć na duże wsparcie finansowe instytucji oraz zainteresowanie milionów chrześcijan żyjących w Europie i Ameryce Północnej, 2 kontynentach najhojniej dotujących pracę na tym obszarze. Z drugiej strony, od dawien dawna wiedziano, że Mezopotamia była sercem wielkich cywilizacji – Sumeru, Akadu, Asyrii czy Babilonii. Znaczna część ich pozostałości, nawet po paru tysiącach lat, była ciągle widoczna gołym okiem, stąd nie trzeba było wiele wysiłku, aby zlokalizować dawne miasta jak Ur, Babilon czy Niniwę. Olbrzymie zainteresowanie archeologią biblijną, w założeniu mającą potwierdzić teksty Starego Testamentu, na całe dekady skierowało wysiłek badawczy na przykład do Doliny Jordanu, gdzie wielkim wydarzeniem były choćby prace prowadzone przez m.in. Johna Garstanga, a potem Kathleen Kenyon w prastarym Jerychu, przez długi czas uznawanym za najstarsze miasto na świecie. Klaus Schmidt nie krył złośliwości pod adresem archeologów biblijnych, którym zarzucał często myślenie życzeniowe i usilne próby dopasowywania swoich odkryć do tekstów Starego Testamentu. Dla przykładu, Kathleen Kenyon, archeolożka pracująca w latach 50. w Jerychu, po odkryciu ruin prastarego muru i wieży ogłosiła z początku, że trafiła na obwarowania miasta zburzone z pomocą Jahwe przez ludzi Jozuego. Bardzo prędko jednak okazało się, że słynna wieża z Jerycha powstała być może nawet 6 tysięcy lat wcześniej od domniemanych wydarzeń opiewanych przez Stary Testament, które, jeżeli brać je za prawdziwe, należałoby umiejscowić gdzieś w późnej epoce brązu. Jakieś 3,5 tysiąca lat temu, a nie w czasach neolitu preceramicznego, czyli takiego, w którym nie produkowano jeszcze nawet naczyń ceramicznych. Wieża odkryta w Jerychu może liczyć sobie nawet 9-10 tysięcy lat. Odkrycia w biblijnym mieście wywołały jednak w środowisku naukowym coś, co nazwano później szokiem Jerycha. Specjaliści przez całe dekady byli przekonani, że nieodłącznym elementem neolitu musi być ceramika. Natomiast tak w Jerychu, jak i paru innych później odkrytych miastach z tego okresu, pomimo występowania typowych dla neolitu cech, jak narzędzia zgładzonego kamienia, osiadły tryb życia, ślady udomowienia zbóż czy zwierząt, przez jakiś czas ceramiki zwyczajnie brakowało. Szok Jerycha był jednym z, jak się miało okazać, wielu sensacyjnych wydarzeń, które uświadomiły specjalistom, że ich wiedza o epipaleolicie czy neolicie jest ciągle jeszcze pełna wielkich luk. Lekceważone przez całe dekady północne rubieże żyznego półksiężyca w końcu zaczęły dawać znać o sobie. Wielkim szokiem było odkrycie w latach 60. neolitycznego miasta Çatalhöyük, nieznacznie tylko młodszego od Jerycha, leżącego na tureckiej równinie Konya, w miejscu, w którym nikt nie spodziewał się tego typu osad w tak odległych czasach. Çatalhöyük przez lata pozostawało sensacją i prawdopodobnie najważniejszym stanowiskiem wczesnego neolitu w tej części świata. Uległo to jednak zmianie w latach 90. XX wieku. W rejonie dzisiejszego miasta Urfa, albo Sanli Urfa, już w latach 60. zaczęto odnotowywać istnienie stanowisk wstępnie interpretowanych jako osady neolityczne. Prace nad nimi ruszyły jednak dopiero w latach 80. Motywacją zaś, tak jak w wielu innych wypadkach, była budowa tam, spiętrzających wodę w dolinach południowo-wschodniej Turcji. Archeolodzy zdawali sobie sprawę, że prace ratunkowe są niezbędne, gdyż w przeciągu kilkunastu lat wiele stanowisk położonych w zagrożonych zalaniem dolinach zniknie bezpowrotnie pod powierzchnią wody, tak jak miało to miejsce w przypadku Abu Hurajra czy Tel Muraibat. Klaus Schmidt był jednym z archeologów pracujących na wczesno-neolitycznym stanowisku w Nevali Chori, datowanym nawet na 11 tysięcy lat. Sama nazwa stanowiska, znacząca po turecku tyle co Dolina Zarazy, mogła zniechęcać do pracy. Archeolodzy musieli jednak spieszyć się, aby zdążyć przed zalaniem całego obszaru. Schmidt wspominał, że prace prowadzone w sezonie letnim trwały praktycznie codziennie. Dzień rozpoczynał się o 4 nad ranem, a kończył o 20. On sam nie miał nawet często czasu się ogolić. Ten wysiłek jednak się opłacił. Nevali Chori było zamieszkane przez osiadłą społeczność żyjącą głównie ze zbieractwa i myślictwa. Łowcy z Doliny Zarazy szczególnie mocno upodobali sobie niedaleki brud na oddalonym o 10 km Eufracie, na którym gromadziły się stada roślinożernych gazeli, dzikich osłów czy koni. Stanowisko przyniosło mnóstwo wartościowych znalezisk, w tym pozostałości budynków wznoszonych już niejednokrotnie na planie prostokątnym, podobnie jak miało to miejsce w Tel Muraibat. Charakterystyczne były jednak wielkie, kamienne filary w kształcie dużej litery T, niejednokrotnie zdobione reliefami zwierząt lub elementami ludzkich ciał, dzięki czemu same przywodziły na myśl dość toporne imitacje postaci antropomorficznych. Kamienne filary z Nevali Chori mogły być jednocześnie totemami jakichś klanów, jak i filarami wspierającymi niezachowane do naszych czasów dachy, zrobione z elementów organicznych. Filary wznoszono we wnętrzu prostokątnych budowli, które mogły być miejscami zgromadzeń lub odprawiania jakichś kultów. Po kilku latach wykopaliska zakończono, a wszystko pochłonęły wody spiętrzone przez jedną z tureckich tam. Dużą część stanowiska z Nevali Chori udało się jednak przenieść do utworzonego w tym celu muzeum, dzięki czemu można je oglądać po dziś dzień. Wzgórza w okolicach Urfy pod koniec XX wieku wręcz zasypały archeologów kolejnymi przełomowymi znaleziskami. W 1993 roku podczas robót konstrukcyjnych niedaleko miasta natrafiono na wykonaną z piaskowca mierzącą 1,90 m figurę mężczyzny. Podobizna nazwana Człowiekiem z Urfy została z miejsca uznana za najstarsze znane wówczas naturalistyczne przedstawienie człowieka. Wiek znaleziska oszacowano na 11 tysięcy lat. Człowiek z Urfy stoi wyprostowany, z dłońmi splecionymi w okolicach krocza. Pod palcami widzimy zarys genitaliów. Jego pierś zdobi naszyjnik lub obramowanie stroju w kształcie litery V. Puste oczodoły wypełniono fragmentami czarnego obsydianu, imitującego oczy. Nie wiemy, czy figura jest podobizną żyjącej niegdyś osoby, być może jakiegoś słynnego przodka, czy też przedstawia istotę nadprzyrodzoną. Człowiek z Urfy z miejsca stał się fenomenem i symbolem tego okresu w dziejach dawnej Anatolii. Wkrótce miało się okazać, że region ten skrywa jeszcze więcej niespodziewanych tajemnic, przy których blednie nawet ta wyjątkowa figura. W latach 90. Klaus Schmidt, uzbrojony w wiedzę zdobytą w Nevaliczori, rozpoczął pracę na jednym z najbardziej obiecujących stanowisk w miejscu znanym jako Göbekli Tepe, czyli Brzuchata Góra. Stanowisko było znane od kilku dekad, ale wcześniejsze ingerencje archeologów ograniczały się do powierzchownych oględzin. W pracach nad Göbekli Tepe nie pomagała nieprawdziwa, jak się okazało, pogłoska, jakoby znajdował się tam jakiś stary muzułmański cmentarz. Islam w końcu zabrania ekshumacji i wydobywania ciał zmarłych wyznawców Mahometa. Pierwsze oględziny miejsca przez specjalistów zwróciły ich uwagę na wystające z ziemi kamienne filary, które błędnie zinterpretowano z początku jako stele nagrobne chrześcijańskiego cmentarza z okresu bizantyjskiego. W rozpoczęciu prac nie pomagała także niestabilna sytuacja polityczna w regionie, targanym konfliktami między Turcją i walczącymi o niezależność Kurdami. Sam Klaus Schmidt odnotował w swojej książce, wydanej w Polsce pod nieco anachronicznym świetle nowszych badań tytułem Budowniczowie pierwszych świątyń, że już w trakcie powierzchownych oględzin stanowiska został razem z towarzyszami zatrzymany przez jakąś uzbrojoną lokalną milicję, której członkowie z karabinami w rękach woleli profilaktycznie sprawdzić, kto też plącze się po ich okolicy. Poza tym Dolina Jordanu i Mezopotamia od dekad przedstawiały dla bliskowschodnich specjalistów znacznie bardziej interesujące pole do eksploracji. Tureccy rolnicy regularnie zahaczali swoimi pługami o kamienne filary wystające z ziemi, a niektóre z nich zapewne zdążyli już skruszyć. Po wydaniu pozwolenia na rozpoczęcie wykopalisk wydzierżawiono od lokalnych rolników ziemię, którą można było teraz spokojnie przekopywać. Wykopaliska w Göbekli Tepe rozpoczęte w 1995 roku natychmiast przyniosły zaskakujące rezultaty, odsłaniając przed z początku głównie niemieckimi archeologami pozostałości kultury identycznej do tej, z jaką spotkali się dekadę wcześniej w Nevaliczori, z tym, że Göbekli Tepe okazało się jeszcze starsze i znacznie rozleglejsze. Kompleks, na jaki natrafili Niemcy, założono 11,5 tysiąca lat temu. Całość była zaś wykorzystywana i regularnie naprawiana przez co najmniej 1,5 tysiąclecia. Göbekli Tepe prędko uznano za coś na kształt sanktuarium religijnego i miejsca sezonowych zgromadzeń ludności zamieszkującej okoliczne osady. Takie jak Nevaliczori, Çayonutepeshi czy odkryte później Karahan Tepe. Dla tej nieznanej wcześniej kultury, istniejącej na przełomie anatolijskiego epipaleolitu i neolitu, ukuto nazwę Taştepelea, albo Stone Hills Culture, czyli kultury kamiennych wzgórz. Göbekli Tepe faktycznie znajdowało się w sercu obszaru o średnicy około 200 km. Mogąc być jednocześnie centrum zgromadzeń i pielgrzymek członków lokalnej kultury. Archeolodzy obecnie porównują zresztą Göbekli najczęściej właśnie do podobnych mu stanowisk z tureckiego Karahan Tepe i Djerf el Amar w Syrii. Kolejne sezony prac przyniosły odkrycia pozwalające lepiej zrozumieć charakter tego miejsca. Przede wszystkim nie natrafiono w Göbekli na żadne ślady wskazujące na wystąpienie tzw. rewolucji neolitycznej, czyli świadomej i celowej hodowli zwierząt bądź uprawy roślin. Nie było tam również ceramiki. Społeczność zamieszkująca stanowisko lub przybywająca do niego podczas cyklicznych ceremonii składała się ciągle z myśliwych zbieraczy, którzy mogli jednak już eksperymentować z oswajaniem zwierząt czy jakimiś formami ogrodnictwa. Na otwartych przestrzeniach wokół kamiennych kręgów odkryto pozostałości licznych kości dzikich zwierząt, głównie tura, bos primigenius. Mogą to być resztki dawnych uczt rytualnych, do jakich dochodziło w Göbekli Tepe co jakiś czas. Niektóre z kamiennych kręgów były nie tylko wkopane w ziemię, ale dodatkowo nie posiadały otworów na drzwi, więc prawdopodobnie schodzono do nich z góry po drabinach. Twórcy kamiennego kompleksu ciągle tkwili w epoce kamienia, co zresztą potwierdzają znaleziska odkryte przez Schmidta i jego współpracowników – Kilkumetrowe kamienne filary w kształcie litery T, które ważyły nawet do 40 ton, były wydobywane i obrabiane niedaleko kompleksu. W lokalnych kamieniołomach ciągle tkwi kilka niedokończonych filarów obrabianych kamiennymi narzędziami, a w bezpośredniej okolicy ciągle znajdują się ślady po obróbce kamieni prymitywnymi metodami. Te drobne fakty są najczęściej pomijane przez miłośników teorii spiskowych, tworzących masowo swoje treści, w których prezentują Göbekli Tepe jako wyrwaną z kontekstu superkulturę, która pojawiła się nie wiadomo skąd, dysponując przy tym jakimiś niezidentyfikowanymi technologiami. Otóż nie. Göbekli zaskakuje rozmachem i miejscem, w jakim je odkryto, a także faktem, że wznieśli je ludzie ciągle żyjący głównie z polowań i zbieractwa. Sam Schmidt szacował, że podczas wznoszenia kompleksu, którego do tej pory odkryto jedynie kilka procent, musiało pracować przynajmniej kilkuset mężczyzn, a ktoś w tym samym czasie musiał ich przecież żywić. Organizacja pracy przy wznoszeniu kompleksu wymagała istnienia czegoś więcej aniżeli drobnych, niezależnych grup myśliwych zbieraczy, polujących na gazele, a w przerwach zbierających pistacje, jagody czy inne migdały. Społeczność, która wzniosła kamienne kręgi z potężnymi filarami, musiała być liczna i dobrze zorganizowana. Nie można wykluczyć także istnienia jakiejś kasty kapłanów, czy choćby szamanów, którzy także mogli kierować pracami, albo chociaż jakiejś rady starszych. Schmidt sugeruje konieczność oswojenia się ze świadomością, że 11 tysięcy lat temu w Göbekli Tepe istniało społeczeństwo stojące na całkiem wysokim stopniu rozwoju kulturowego. Sam Schmidt zmarł w 2014 roku, nie dokończywszy wykopalisk na stanowisku, ale jak sam stwierdził kilka lat wcześniej w swojej książce, przewidywał, że badania na tym stanowisku potrwają jeszcze przynajmniej dekady. Za jego życia odkopano 43 filary skupione w czterech okrągłych zagrodach wkopanych częściowo w ziemię. Według Niemca prospekcja geomagnetyczna wykazała, że całe stanowisko może się składać nawet z 20 podobnych konstrukcji, w których znaleźć może się 200 filarów w kształcie litery T. W ciągu pierwszych lat nie natrafiono na ślady stałego osadnictwa, przynajmniej w najstarszych warstwach, co skłoniło badaczy do wysnucia hipotezy, że kompleks pełnił jedynie funkcje kultowe, być może będąc nawet czymś na kształt świątyni poświęconej zmarłym przodkom. Z biegiem lat natrafiono jednak na ślady zabudowań mieszkalnych na obrzeżach Göbekli Tepe. Prowadzący badania na stanowisku po śmierci Schmidta, archeolodzy profesor Nechmi Karul i dr Lee Clare twierdzą wręcz, że o ich istnieniu wiedziano od samego początku i nie za bardzo wiedzą, dlaczego informacja ta nie przebiła się do zbiorowej świadomości. No cóż, ja chyba wiem. Klaus Schmidt w swojej książce, którą już wspominałem, wydanej pierwszy raz w 2006 roku, a więc po dekadzie wykopalisk, pomijał istnienie zabudowań mieszkalnych, przynajmniej w najstarszej warstwie kompleksu, dopuszczając jedynie możliwość, że w Göbekli mieszkała jakaś niewielka populacja, która opiekowała się świętym miejscem. Coś jak Mekka albo Watykan. Na miejscu cały rok żyło trochę kapłanów, akolitów i może jakaś służba, a co jakiś czas z okazji święta przybywały tłumy. Schmidt w swojej książce przyrównywał nawet Göbekli Tepe i jego okolice do starożytnych greckich amfiktioni, takich jak na przykład ta zorganizowana w Delfach wokół przybytku Apollona. Amfiktionie były związkami helleńskich miast-państw zorganizowanych wokół jakiegoś świętego miejsca, takiego jak właśnie wyrocznia w Delfach. Lee Clare i Nechmi Karul w swoim wywiadzie dla National Geographic mówią jednak, że sanktuarium w Göbekli leżało w samym sercu większej osady, która mogła mieć nawet 10 hektarów powierzchni, a większą jej część stanowią najzupełniej zwyczajne domostwa, bardzo podobne do innych tego typu zabudowań odkrywanych na ówczesnym Bliskim Wschodzie. No cóż, za część mitów otaczających Göbekli Tepe winę mogą ponosić nie łowcy sensacji czy miłośnicy teorii spiskowych, ale sami archeolodzy, którzy prezentują opinii publicznej wyłącznie najciekawszą część badań, pomijając zupełnie całą resztę. Jest to nawet zabawne, bo krytycy tzw. akademickiej wiedzy zazwyczaj zarzucają fachowcom pomijanie czy wręcz ukrywanie tych najbardziej niezwykłych znalezisk, podczas gdy w wypadku Göbekli mogło być wręcz przeciwnie. Mówiono o samotnych świątyniach wzniesionych pośród pustych wzgórz, a tymczasem kompleksy te były otoczone przez najzwyklejsze w świecie domostwa zamieszkane przez ludzi bardzo podobnych do tych, z jakimi mieliśmy do czynienia w Abu Hurajra, Tel Murajbat czy Zawi Szemi Shanidar. Natrafiono nawet na kilka pochówków, oczywiście złożonych pod podłogami chat. W ogóle zawsze jestem zdania, że szukając wiedzy o tych dawnych czasach, warto sięgać w pierwszej kolejności po literaturę pisaną przez specjalistów, najlepiej takich pracujących na miejscu. Zaraz potem jednak warto przeczytać, co myślą na dany temat ich koledzy, najlepiej tacy, którzy ich nie lubią i ciągle się z nimi kłócą. Anno Domini 2025. Kamienne kompleksy z Göbekli Tepe coraz rzadziej są już uznawane za pierwsze świątynie, tak jak chciałby Klaus Schmidt. Zamiast tego mówi się o nich jako o budynkach użyteczności publicznej albo miejscach zebrań. Jedno tak naprawdę nie wyklucza drugiego, gdyż mentalność ludzi prehistorycznych była przepełniona religijnością i każda codzienna czynność mogła być uznawana za obraz jakiejś nadprzyrodzonej idei czy symbolu. Sakrum nie było oddzielone od profanum tak grubą kreską, jak ma to miejsce obecnie. Faktycznie to między obydwiema sferami nie istniała zapewne żadna bariera, a mieszkańcy Göbekli Tepe w ogóle nie zrozumieliby, dlaczego miałoby być inaczej. Kamienne filary odkryte we wkopanych w głębi ziemi kręgach zdobione są reliefami i płaskorzeźbami prezentującymi głównie dzikie zwierzęta. Często drapieżniki, takie jak lisy, niedźwiedzie, krokodyle, węże czy lamparty, ale pośród nich dostrzeżemy również tury, dziki, żurawie, kozły, pająki. Rodzaju niektórych zwierząt nie sposób z całą pewnością zidentyfikować. Dotyczy to zwłaszcza ptaków. Pomiędzy przedstawieniami fauny spotkać można także powtarzające się symbole, przybierające czasem kształt odwróconej litery H, albo kropek czy kresek. Dla mieszkańców Göbekli Tepe i jego okolic z pewnością były one łatwe do interpretacji. Dla nas niestety nie są. Podejrzewa się, że filary mogły być palami totemicznymi, podobnymi do tych używanych m.in. przez Indian północnoamerykańskich. Umieszczenie na nich przedstawień zwierząt, głównie drapieżników lub potężnych roślinożerców jak tury lub dziki, pasowałoby do praktyk innych myśliwych zbieraczy na przestrzeni dziejów. Łowiecką mentalność artystów tworzących reliefy na filarach podkreślają powszechne, na zwierzętach, fallusy znajdujące się w stanie erekcji. W późniejszej sztuce neolitycznej zaznaczy się stopniowe odchodzenie od przedstawień zoomorficznych do antropomorficznych, a także od afirmacji męskości do żeńskości. W Göbekli Tepe ciągle dominują zwierzęta płci męskiej, z którymi ciągle mogli utożsamiać się łowcy u schyłku paleolitu. Już niedługo w sztuce Bliskiego Wschodu ich miejsce zacznie zastępować kobieta o bujnych kształtach, takich jak na słynnej rzeźbie z Çatalhöyük, gdzie siedzi ona na czymś w rodzaju tronu, dłonie trzymając na głowach posłusznych jej dzikich kotów, być może lampartów. Bogini matka, albo pani dzikiej przyrody, albo jedno i drugie, albo coś innego. W najstarszej trzeciej warstwie Göbekli Tepe bezdyskusyjnie dominują przedstawienia zwierząt. Ludzie pojawiają się dopiero jakieś kilka stuleci później, w tym samym czasie, gdy 60 km dalej powstawała nieco młodsza osada w Nevali Chori. Z młodszych warstw Göbekli Tepe pochodzi także pierwsze i do tej pory jedyne odnalezione przedstawienie artystyczne kucającej nagiej kobiety, z krocza której wydostaje się coś, co może być płodem, wyjątkowo masywnymi wargami sromowymi albo zwyczajnym strumieniem uryny lub kału. Może to jakaś bogini, a może komuś się nudziło i zmajstrował podobiznę nielubianej sąsiadki przyłapanej w kłopotliwym położeniu. Niektóre filary pokrywano kolorowymi barwnikami, których ślady przetrwały gdzieniegdzie. Podejrzewa się, że kamienne filary mogły mieć także charakter antropomorficzny. Z boku niektórych z nich widać bowiem reliefy przypominające ramiona i dłonie. Schmidt sugerował, że filary mogły pełnić podobną funkcję do późniejszych europejskich menhirów albo bliskowschodnich macep. Byłyby więc stelami nagrobnymi, pamiątkami po zmarłych przodkach. Nie sposób potwierdzić tej hipotezy. W ogóle, jak zauważył Niemiec, wszelkie próby interpretowania znaczenia reliefów za pomocą symboliki znanej z późniejszego, starożytnego Bliskiego Wschodu są zupełnie bezwartościowe. Przepaść czasu dzieląca obie epoki jest bowiem zbyt wielka. Szukając wytłumaczeń znaczenia sztuki z Göbekli Tepe, lepiej jest zajrzeć do wnętrza jaskiń paleolitycznych łowców, choćby tych europejskich. W ich sztuce również dominuje dzika zwierzyna, megafauna. Sporadycznie trafiają się jednak również przedstawienia antropomorficzne, hybrydy łączące w sobie ciało człowieka ze zwierzęcą głową, takie jak na przykład liczący sobie około 40 tysięcy lat człowiek-lew z niemieckiego Hollenstein-Stadel, czy pół-człowiek, pół-jeleń, albo pół-renifer, z francuskiej jaskini Trois-Frères. To drugie malowidło może przedstawiać artystyczną wizję transu szamana i jego mistycznej, napędzanej zapewne psychodelikami, przemiany w zwierzę. Sztuka paleolitu pełna była tzw. teriokefali, czyli przedstawień istot ludzkich o głowach zwierząt i zazwyczaj bez większych kontrowersji przyjmuje się, że są one wyobrażeniami szamanistycznego transu. Taka interpretacja jest tym bardziej prawdopodobna, że podobne wyobrażenia znajdujemy w znacznie bliższych naszym czasom kulturach, np. wśród mezoamerykańskich Olmeków czy Majów, którzy bardzo często w taki sam sposób wyobrażali sobie przemianę upojonego substancjami psychoaktywnymi szamana w drapieżnika, np. jaguara. Naturalnie Olmeków i Majów od paleolitycznych myśliwych zbieraczy dzielą tysiące lat i kilometrów, ale ludzkie zachowania i wierzenia są w gruncie rzeczy podobne do siebie, szczególnie w kulturach żyjących według podobnego modelu. Myśliwi zawsze będą czcić dzikie zwierzęta, w których z kolei rolnik będzie widział niepożądane i często niebezpieczne szkodniki. Göbekli Tepe wciąż jest źródłem licznych zagadek. Coraz częściej jednak patrzy się na to stanowisko jako modelowy przykład okresu przejściowego między społecznością myśliwych zbieraczy a pierwszych rolników. Badania genetyczne kilku gatunków dzisiejszej bliskowschodniej pszenicy, przeprowadzone w 1997 roku, zasugerowały, że jej najbliższym dziko rosnącym krewnym są nieudomowione zboża porastające zbocza tureckiego masywu Karaczadak, około 30 km od Göbekli Tepe. Z biegiem czasu specjaliści zaczęli akceptować hipotezę, wedle której to właśnie społeczeństwa z pogranicza dzisiejszej Turcji i Syrii były ponad 10 tysięcy lat temu przodującymi na terenie żyznego półksiężyca. Dolina Jordanu ze sławnym Jerychem była zaś peryferiami, którym poświęcano do tej pory zbyt wiele uwagi. Pogląd o wyjątkowości regionu Taş-Tepeler umocnił się jeszcze bardziej w efekcie odkrycia kolejnego stanowiska, być może jeszcze większego i starszego od Göbekli Tepe. Karahan Tepe odkryto w 1997 roku, około 46 km na wschód od Göbekli Tepe. Stałe prace wykopaliskowe podjęto jednak dopiero w 2019 roku. Na ich efekty nie trzeba było długo czekać. Na miejscu odkryto bardzo podobne, okrągłe, kamienne konstrukcje pełne wapiennych filarów i kamiennych ław, na których mogli zasiadać uczestnicy spotkań, podobnie jak w Göbekli Tepe. W 2023 roku niemieccy i tureccy archeolodzy natrafili na antropomorficzną figurę mężczyzny, który, podobnie jak człowiek z Urfy, miał dłonie splecione w okolicach genitaliów. Artysta wyraźnie zarysował jego palce i żebra. Dodał także charakterystyczne zdobienie w kształcie litery V na piersi, być może naszyjnik lub inną ozdobę. Mężczyzna z Karahan Tepe ma 2,3 metra wzrostu. Jest też prawdopodobnie równie stary jak jego odpowiednik z Urfy. Jego wiek wstępnie szacuje się na 11 400 lat. Sama osada w Karahan Tepe mogła powstać nawet 13 000 lat temu. Dotychczas przebadano jedynie 5% stanowiska, które ma około 10 hektarów powierzchni oraz dodatkowe 5 hektarów, które wykorzystywano jako kamieniołom do produkcji wapiennych filarów, na których być może wspierały się niezachowane dachy okrągłych konstrukcji. Wśród materiału archeologicznego znaleziono obsydian z Kapadocji i muszle z nadmorza Śródziemnego, co wyraźnie potwierdza istnienie kontaktów handlowych z sąsiadami, nawet tymi dalszymi. W okolicy osady znaleziono ślady po prehistorycznych, kamiennych kralach, zagrodach dla zwierząt roślinożernych. Ich istnienie nie oznacza jeszcze praktykowania hodowli zwierząt, a raczej świadczy o dość zaawansowanych technikach łowieckich. Myśliwi mogli zapędzać spłoszone stada do takich zagród i tam kontynuować ubój. Prace wykopaliskowe w Karahan Tepe ciągle trwają i przez kolejne lata, albo raczej dekady, będą stopniowo odkrywać kolejne tajemnice tej prehistorycznej osady. Już dzisiaj jednak wiemy, że jej mieszkańcy, porzucając swoje siedziby i kamienne kręgi, celowo zasypali je ziemią, co bez wątpienia bardzo pomogło w ich zachowaniu do naszych czasów w tak dobrym stanie. Nie wiemy, dlaczego ludzie z Karahan Tepe tak postąpili, ale symboliczne zasypywanie opuszczanych domów i osad wpisywało się w bliskowschodnie tradycje. syryjskim Djerf el-Ammar również znajdujemy ślady podobnych praktyk. W jednym z większych publicznych budynków w tej ostatniej osadzie, na spalonym rumowisku, tuż pod dachem, porzucono ciało młodej kobiety pozbawionej głowy, zamykając tym samym pewien etap w istnieniu konstrukcji, którą następnie zniszczono. Göbekli Tepe także z czasem zniknęło pod powierzchnią ziemi, ale w jego przypadku mógł to być proces naturalny, w przeciwieństwie do zasypania Djerf el-Ammar, Kermes Dere czy Karahan Tepe, które pogrzebano doszczętnie i celowo, niczym neolityczne domostwa. Badacze wysunęli mnóstwo hipotez odnośnie powodów, dla których te dawne społeczeństwa porzucały swoje sanktuaria, niejednokrotnie celowo je zasypując. Podejrzewano m.in. jakąś religijną rewolucję i obalenie dotychczasowych bóstw, zastąpionych nowymi, bardziej odpowiednimi teonimami. Wszystkie tego typu pomysły są jednak wyłącznie nieśmiałymi hipotezami. W przypadku Göbekli Tepe opuszczenie osady mogło być związane z jej położeniem, na szczycie wzgórza, z dala od rzeki. W przypadku myśliwych zbieraczy taka sytuacja była akceptowalna, ale dla ludzi żyjących coraz częściej z uprawy roli i hodowli zwierząt było to nie do pomyślenia. Przypuszcza się, że Göbekli Tepe z czasem porzucono, a duża część jego ludności przeniosła się do pobliskiego Gurku Tepe, leżącego już w dolinie, blisko rzeki. Samemu Gurku Tepe archeolodzy póki co nie poświęcili wiele uwagi. Po przeprowadzeniu badań powierzchniowych i krótkich wykopalisk doszli bowiem do wniosku, że stanowisko to nie tylko jest znacznie młodsze, ale także bardzo przypomina inne znane z tej okolicy i pewnie niewiele by wniosło do aktualnego stanu wiedzy. Wiemy jednak z pewnością, że w Gurku Tepe pojawiają się już ślady roślin uprawnych, których brakuje w Göbekli Tepe. Istnienie Karahan Tepe mogło częściowo przypadać na chłodną i suchą fazę młodszego driasu, ale Göbekli Tepe należało już do kolejnej epoki w dziejach Ziemi – Holocenu, której nazwa oznacza coś zupełnie nowego. Faktycznie około 11 700 lat temu na Bliskim Wschodzie doszło do wyraźnego ocieplenia, średnie roczne temperatury zaś zbliżyły się do poziomów, jakie znamy obecnie. Roczna suma opadów była jednak wyższa od tych, jakie znamy obecnie – o 30%, co prędko przełożyło się zresztą na kolejny skok w populacji. Ludzie zaczęli przenosić się do żyznych, aluwialnych dolin w okolice rzek takich jak Jordan, gdzie coraz częściej eksperymentowali z uprawą zbóż i roślin strączkowych. Ponownie skolonizowano obszary pustyni Negev, a życie w dolinach gór Zagros stało się znacznie znośniejsze. Pierwsze 2000-lecia Holocenu zaznaczyły się według Trevora Watkinsa nawet 20-krotnym wzrostem ludzkiej populacji na Bliskim Wschodzie. Jak grzyby po deszczu powstawać zaczęły nowe osady, a te już istniejące często się jeszcze powiększały. Jedną z nich było Chajonu Tepeshi, leżące jakieś 150 km na północny wschód od Göbekli Tepe. Chajonu założono około 10 600 lat temu w dolinie rzeki płynącej u stóp gór Taurus. Jego mieszkańcy znali już uprawę roli. Udomowili także dziki, owce, a z czasem także bydło. Prędko opanowali uprawę pszenicy płaskórki, a później także orkiszu. Bliskie sąsiedztwo gór Karachadak sugeruje, że to właśnie w tej okolicy mogło dojść do pierwszego udomowienia płaskórki na Bliskim Wschodzie. W mieście mogło także dojść do pierwszych w Anatolii eksperymentów z metalurgią, napędzanych dzięki złożom miedzi znajdującym się w oddalonym o jedynie 20 km Ergami. Budynki mieszkalne w Chajonu na przestrzeni niemal 2000 lat istnienia tej osady ewoluowały od typowych dla wcześniejszych epok, okrągłych półziemianek, aż po prostokątne, kamienne domostwa i budynki zgromadzeń budowane na planie siatki albo czegoś przypominającego grill. Wśród budowli znalazło się także spore pomieszczenie kultowe, które badacze nazwali domem czaszek. Nie bez powodu zresztą. Wewnątrz odkryto głowy 70 ludzi, głównie młodych dorosłych, starannie oddzielone od ciał i plastrowane, czyli pokryte wapiennym tynkiem. W miejscu oczodołów włożono im muszle albo fragmenty obsydianu imitujące oczy. Górne partie niektórych czaszek pokrywał lepki bitumen, do którego można było przykleić sztuczne włosy. W całym mieście odkryto 450 zwłok pochowanych w tradycyjny sposób, pod podłogami domostw albo w charakterze samych głów w przeznaczonych do tego pomieszczeniach. Na jednym z dziedzińców odkryto kamienną konstrukcję przypominającą ołtarz ofiarny. Na kamieniach, które czyjaś ręka układała przed 10 000 lat, archeolodzy odkryli zakrzepłe ślady krwi, zwierząt i ludzi. Krew ofiar płynęła po kamieniach pradawnego ołtarza ku pokrzepieniu anonimowych bogów, w jakich musieli na tym etapie rozwoju wierzyć mieszkańcy Chajonu Tepeshi. Bogom zapewne smakowało. Krwawy ołtarz w mieście u stóp gór Taurus zwiastował głośno i pewnie, że rewolucja neolityczna na Bliskim Wschodzie właśnie ruszała pełną parą. Tuż obok uprawy roślin, hodowli zwierząt czy wczesnej metalurgii rodziły się także nowe religie, dostosowane do mentalności poważnych, osiadłych rolników, nie zaś jakichś tam lekkomyślnych łowców-zbieraczy swobodnie podążających za stadami gazeli. Na Bliskim Wschodzie powoli rodziła się prawdziwa cywilizacja pełną gębą, z wszystkimi towarzyszącymi jej benefitami oraz przekleństwami. Miejskim tłokiem, wyniszczającymi wojnami, hierarchią społeczną, kastami kapłanów, chorobami odzwierzęcymi, niewolnictwem czy wreszcie mało urozmaiconą dietą i pogorszeniem stanu zdrowia. Pomimo wszystkich tych problemów mieszkańcy ówczesnej Anatolii, jak i całego Bliskiego Wschodu, podjęli rękawicę, którą sami sobie rzucili i nie zeszli już z raz obranej ścieżki. Obok transformacji ekonomicznej dokonywało się także coś, co Jacques Cauvin określił mianem transformacji myślenia. Göbekli Tepe odeszło w niepamięć, ale pałeczkę po nim przejęli mieszkańcy Jerycha, Ain Gazal, Jarma czy Çatalhöyük. W kolejnym epizodzie tej serii dowiemy się zaś, jaki wkład w dzieje ludzkości mieli właśnie oni i co takiego przyszło im do głowy. Każdy, kto ogląda raz na jakiś czas wiadomości w internecie czy w telewizji, zdaje sobie sprawę, jakim ciekawym regionem jest dzisiaj Bliski Wschód. 8000 lat temu było dokładnie tak samo, tylko zamiast rakiet były strzały i oszczepy, a zamiast ropy – krzemień i obsydian. I nikt się nie nudził. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, możecie rozważyć dobrowolne wsparcie podcastu Mroczne Wieki. Cyklicznie, poprzez Patronite lub jednorazowo w postaci wirtualnej kawy na Buy Coffee bądź Supi. Linki znajdują się w opisie odcinka. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie Wilhelmowi, Dariuszowi, Maksymilianowi, Jakubowi, Wojciechowi, Rafałowi, Marcin Kluk Construction Limited, Tomaszowi, Oskarowi, Michałowi, Leśnemu Władkowi, Jarosławowi, Robertowi Dariuszowi, Andrzejowi, Różnym Różnościom i Gros Quildu. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zachęcam. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz na końcu filmu.